Dziękuję następnie za możliwość wygłoszenia dłuższego wykładu, bo dzisiaj rzeczywiście pewnie będzie to dłużej i to sporo dłużej niż zwykle. Po liczbie notatek moich, prawda, wnoszę, jakie udało mi się albo jakie powstały. Te notatki tak były ścinane, bo można byłoby przecież jeszcze wiele różnych innych przykładów zawrzeć, no ale też nie może to być bardzo, bardzo rozdęte. Więc musi mieć jakiś początek i gdzieś musi być koniec. Temat będzie nawiązywał do 3 Mojżeszowej 14 rozdziału i będzie się nazywał Trąd w domu. Trąd w domu, bo tam w tej 3 Mojżeszowej jest w 14 rozdziale opisany jest przypadek trądu, który dotknął dom i jaka była procedura związana z ustaleniem, czy tam jest trąd w tym domu, a następnie z naprawieniem sytuacji. Nie będę czytał nawet tego całego fragmentu, bo chciałbym więcej czasu poświęcić na coś innego niż na ten typ, ale na pewno wiecie, prawda, że w 3 Mojżeszowej 14 rozdziale od 33 do 48, sporo wersetów, jest mowa o tym, że gdy wejdziecie do ziemi kananejskiej, którą wam daje w posiadanie, a ześle plakę trądu na jakiś dom w tej ziemi, którą posiadacie, to, no i tam są różne rodzaju procedury, co trzeba byłoby zrobić. Ja tak do kilku wersetów się odwołam, ale nie chcę całości ani czytać, ani tym bardziej nie będę ją omawiał. Kiedyś miałem wykład na temat trądu w domu i wtedy omawialiśmy po kolei ten werset, tak zwane zastosowanie uniwersalne, ogólne, co to w ogóle znaczy. Mój dzisiejszy temat, trąd w domu, będzie natomiast, chcę, żeby był bardziej, bardzo konkretny, to znaczy, żebyśmy różne przypadki trądu konkretnie zauważyli i je omówili. Bardziej chciałbym mówić o tych przypadkach, przejawach trądu, niż o trądzie w domu w teorii. Dlatego też poświęcę, może nie wiem, 15 minut tylko na to, żeby parę słów powiedzieć na temat trądu w domu jako takim, no bo wiadomo, jakiś wstęp trzeba zrobić, a później chciałbym ten trąd uprzykładowić, pokazać jego działanie, że on rzeczywiście występuje. Jak wiemy, obraz ten, 3 Mojżeszowe 14, od 33 do 48, odnosi się do grupy Wielkiej Kompanii, której, jak wiemy, już nie ma na ziemi, bo odeszła i w komplecie została zabrana, czyli nie ma w tej chwili już dokładnie tych grup, które tutaj są opisane, czyli nieczystych grup Wielkiej Kompanii. Ta nieczystość trądu odbierała korony i usuwała z morskiego statka do niższej klasy cele oczyszczenia, a jeśli ten proces oczyszczający nie powodził się, następowało kolejne przeniesienie takich osób aż do klasy wtórej śmierci, gdyż jak wiem, były to nowe stworzenia spodzone z ducha, z przypisaną rzeczywiście zasługą naszego Pana, które nie mogą się wycofać i skorzystać z restytucji, ponieważ zasługa naszego Pana, ich udział w ofierze w okupie naszego Pana został przez nich wykorzystany tu i teraz przez akt rzeczywistego przypisania im zasługi w momencie ich poświęcenia. Każdy zbór czy grupa religijna, która dzisiaj nosi cechy opisane w tym fragmencie, nie staje się z tego powodu grupą Wielkiej Kompanii, a z tego prostego powodu, że tej Wielkiej Kompanii już nie ma. Ale nieczystość typowa dla Wielkiej Kompanii, nieczystość, która kiedyś z grup, ze zborów robiła grupy Wielkiej Kompanii, nadal pozostaje. Ta nieczystość w oczach Boga nie przestała być nieczystością. Czy w przypadku jej wystąpienia nie oznacza ona w dalszym ciągu boskiej dezaprobaty i przeznaczenia takiej grupy do ewentualnego oczyszczenia, jeśli takie oczyszczenie byłoby możliwe, albo do całkowitego zburzenia takiego domu, jeżeli oczyszczenie nie okaże się możliwe? Mając wyjaśnienia członka Gwiezdnego, brata Johnsona, na ten temat, z tego punktu widzenia spojrzymy na jedną grupę religijną, jedną ruch religijny, świecki ruch misyjny Epifania, zwany w Polsce, z którymi jeszcze niedawno byliśmy stowarzyszeni jako zbór, żebyśmy mogli zobaczyć przejawy tego trądu, tutaj typicznie pokazane, w praktyce tejże właśnie grupy, tego ruchu. Jeśli chodzi o dom dotknięty trądem, bo tutaj jest główny bohater tej historii, to jest dom dotknięty trądem. To oczywiście ten dom dotknięty trądem to jest sekta. Jakaś sekta religijna. Dlaczego, skąd to się bierze? Ponieważ trąd to sekciarstwo. I tu właśnie chciałbym podać bardzo ważną rzecz, definicję sekciarstwa. Słyszałem wykład w jednym zborze, że nie ja słyszałem, tylko ten wykład do mnie przyszedł, prawda? Czy ja go słuchałem z odsłuchu, a więc słuchałem z odsłuchu wykład pewnego brata z ruchu, który był w pewnym zborze, no i podał twierdzenie, że niektórzy twierdzą, że świecki ruch misyjny to sekta. A mówi, a przecież sekta polega na tym, że się głosi, że zbawienie jest tylko u nas, a nigdzie indziej. I mówi, czy bracia kiedykolwiek słyszeli, żeby ktoś z braci pielgrzymów, czy gdziekolwiek, żeby było napisane, że zbawienie jest tylko w Epifanii, w ruchu Epifania. No i obalił, że ruch Epifania nie jest sektą, bo nikt z braci nie głosi, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w ruchu obiwania. I to prawda, nikt nie głosi, ale sekciarstwo nie polega na takie to biblijne sekciarstwo, to, które Barzosa opisuje, nie polega na nauce, na głoszeniu nauki, że zbawienie jest tylko u nas, teraz środkowie to czynią i trzeba przyjść do nas, do naszej organizacji, do naszej arki, bo inaczej poza nią przepadniesz. Sekciarstwo ma zupełnie inną definicję. Jest ona opisana w literaturze prawdy. Dziwne, że ten brat o tym nie wiedział. A więc sekciarstwo to stronnicze popieranie wodzów chwytających władzę i panujących nad ludem Bożym. To jest pełna definicja sekciarstwa. Powtórzę raz jeszcze. Sekciarstwo to stronnicze popieranie wodzów chwytających władzę i panujących nad ludem Bożym. Czyli mamy tutaj chwytanie władzy i panowanie nad ludem Bożym plus stronnicze popieranie takiego chwytania władzy. To są dwa elementy i obydwa są potrzebne, żeby dostąpiło sekciarstwo. Samo chwytanie władzy i panowanie nad ludem Bożym to też jest trąd, ale to jest trąd na szatach. Szaty oznaczają albo zalety łaski charakteru, albo władze urzędowe, które ktoś przekracza, bo w ramach urzędu, które ma od Pana, robi rzeczy, których nie wolno mu robić, których Pan nie przewidział dla niego w jego urzędzie. Jeżeli ktoś chwyta władzę i panuje nad ludem Bożym, to też jest trąd, ale jest to póki co tylko i wyłącznie trąd na szatach. Na jego władzach urzędowych, czy to w wykonaniu sług generalnych, czy lokalnych starszych, przekraczają swoje uprawnienia, przekraczają swoje władze i sięgają do rzeczy, których im robić nie wolno. Inna nazwa tego czegoś to jest klerykalizm. Kiedykolwiek, czy to starszy zborowy, czy pielgrzym, czy tak zwany sługa na czasie, kiedykolwiek zrobi coś, co wykracza poza jego urząd, co Pan nie przewidział, to w typie jest to pokazane jako trąd na szatach. Przekracza swoje uprawnienia, uprawia klerykalizm. Ale by zaistniało zjawisko sekciarstwa i powstała sekta, musi nastąpić połączenie tych dwóch nieczystości. Czyli pierwsza nieczystość, chwytanie władzy i panowanie przez wozów, czyli trąd na szatach, albo inaczej tak zwany klerykalizm, a następnie musi być poparcie dla takich praktyk przez wyznawców. Jeżeli to jest w zborze, bo starszy mąż zborowy takie coś robi, no to członkowie zboru to popierają i tolerują. I taki zbór staje się sektą. Jeżeli to jest w ruchu i członkowie, sympatycy, stowarzyszeni z tym ruchem to popierają, no to wtedy ma to zakres większy, dotyczy całego ruchu. Gdyby wozowie zostali odrzuceni w swoim klerykalizmie, czyli w swoim trądzie na szatach, nigdy nie doszłoby do powstania sekty. I tu właśnie jest tak, to pięknie Bóg gdyby przewidział, że wszyscy bracia, na przykład na poziomie zboru, to najlepiej widać, prawda? Wszyscy bracia w zborze głosują. Jeżeli widzą jakiekolwiek nieprawidłowe zachowania u swojego, jakiegoś starszego, no to przez głosowanie usuwają go z urzędu. Jeśli widzą, że on ma trąd na szatach, że przekracza swoje uprawnienia, które w ramach urzędu starszego mu przysługują i robi coś, co nie powinien robić jako starszy. Czy jako, jak wiemy, że w ruchu Epifania większość zborów ma jeszcze tak zwanych przewodniczących i zwykle to nie tyle starsi zwykli przekraczają swoje uprawnienia, co tak zwani przewodniczący poszczególnych zborów, bo im się już wydaje, że są ważniejsi od innych i często pozwalają sobie na rzeczy, których nie wolno im robić. Wobec tego Bóg tak to zabezpieczył, że jeżeli jakikolwiek starszy, albo weźmy pielgrzym na poziomie ruchu, prawda, albo sługa na czasie, który nim jest, przekracza swoje uprawnienia, czyli daje robi coś, co nie wynika z jego urzędu, czego Pan nie przewidział dla tego urzędu, tym samym jest to w typie pokazane jako trąd na szatach, to wszyscy ci bracia, którzy są z nim stowarzyszeni, którzy z nim współpracują, którzy korzystają z jego usługi, którzy czerpią z niego jakieś korzyści, powinni natychmiast zareagować. Powinni przerwać jego działalność, po prostu przez zborze, przez jego usunięcie, a jeżeli jest to poza zborem i oni nie mogą na niego głosować, żeby go usunąć, to po prostu odłączają się od niego i przestają z nim współpracować, a niech on sobie na swój własny rachunek działa. I wtedy trąd na szatach, klerykalizm, nie doprowadziłby do powstania sekciarstwa, bo by nie było poparcia ze strony członków zboru, czy też szerszej społeczności. Także zauważmy, że w sekciarstwie mamy te dwa elementy. I obydwa elementy muszą się zejść. Pan przewidział, że lud Boży ma nie pozwalać na to, żeby ci, którzy chwytają za władzę, mogli swobodnie to robić, ale jak lud Boży pozwala na to, to efekt jest taki, że mamy z jednej strony stronnicze chwytanie za władzę i popieranie. Chwytanie za władzę i popieranie tego chwytania przez władzę, za władzę przez członków zboru, czy szerzej grupy jakiejś religijnej. Jedno i drugie, to znaczy chwytanie władzy i popieranie tych, którzy władzę chwytają, udzielanie im poparcia, jest rewolucjonizmem. Jedno i drugie jest rewolucjonizmem, jest sprzeciwieniem się, jak mówi Psalm 107:11, sprzeciwiali się wyrokom Bożym, czyli prawdą, to też ktokolwiek głosi błąd, robi coś, co nie jest przewidziane dla jego urzędu. Bóg żadnemu starszemu, żadnemu pielgrzymowi, żadnemu słudze na czasie, ani żadnemu wodzowi ludowi ludu Bożego nie pozwala głosić błędu. Oczywiście on może to robić dlatego, że się pomylił i tak dalej, no ale za chwilę dojdziemy do tego trądu, że nie jest to kwestia pomyłki, tylko kwestia upartego głoszenia błędu, pomimo faktu, że prawda jest na ten temat znana. Czyli ci, którzy sprzeciwiają się wyrokom Bożym, czyli prawdzie, i Radą Najwyższego pogardzają, popełniają rewolucjonizm. A Rada Najwyższego to nic innego jak zarządzenia. Czyli zasady, przez które Bóg doprowadza do zbawienia klasy ludu Bożego. Bo tak to można zdefiniować zarządzenia. Zarządzenia są to zasady, reguły, które Bóg przewidział jako dobre, pomocne, korzystne, dlatego żeby doprowadzić do zbawienia różne klasy ludu Bożego. Jednym z takich zarządzeń Boga jest na przykład co? Jedność ludu Bożego, ale pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. To jest zarządzenie, które ma pomóc doprowadzić różne klasy ludu Bożego, jedno zarządzeń, które ma doprowadzić różne klasy ludu Bożego do zbawienia. Jedność ludu Bożego pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa. I teraz każdy wódz, czy to będzie starszy zborowy, ewangelista, pielgrzym ruchu, przedstawiciel w danym kraju, czy tak zwany sługa na czasie, który sięga po władzę większą niż ta, jaka jest przewidziana przez Boga dla niego w tym urzędzie, jaki pełni, zaczyna w ten sposób panować nad ludem Bożym. Wchodzi między lud Boży a Chrystusa i powinien być odrzucony przez te osoby, które mają na to wpływ. Mówię, w zborze taki starszy powinien być zdjęty, natomiast w szerszym polu należy wycofać swoje poparcie dla takiej działalności. Na przykład, gdy starszy zborowi robi sam rzeczy, które może robić tylko i wyłącznie zbór jako całość przez głosowanie. Wiemy, że tak działa. Wydaje się, że to normalne, prawda? Każdy członek zboru może złożyć jakiś wniosek. Wniosek może sobie przedyskutować i potem jest głosowanie. I głosowanie decyduje, czy ten wniosek przychodzi, czy też nie. Ale jeżeli starszy zborowi zrobi sam, nie pytając zboru, nie poddając to pod głosowanie, zrobi coś, jakąkolwiek rzecz, którą powinien zrobić zbór jako całość, to tym samym sięga wyżej, niż Bóg dla niego przewidział. Chwyta władzę i panuje nad ludem Bożym. No to opowiem ten przypadek, który ja miałem osobiście przeżyłem, bo sam go przeżyłem, prawda? Niby drobna rzecz, no ale drobna. Na raz jest drobniejsza, drugi raz może być bardziej poważna, chociaż nie jest taka drobna. To było wtedy, kiedy ja miałem prywatną wizytę w pewnym zborze, jeszcze byłem pielgrzymem w tymże ruchu i gdy siedziałem sobie na sali, brat prowadzący zebranie i przy okazji przewodniczący tego zboru, tak mówiłem, funkcja bardzo, bardzo niebezpieczna i wypaczająca wielu, wielu braci i krzywdząca wiele zborów. Widząc mnie na sali, zapytał, czy bym wobec tego nie usłużył, prawda, w tymże zborze. Gdy ja powiedziałem, że tak, prawda, poinformował zbór, że będzie dzisiaj wobec tego jeden wykład w moim wykonaniu i jedno badanie, które przeprowadzi tam ktoś inny, kto tam był w planie. Poinformował zbór, jaki będzie dzisiaj plan. Wykład, którym ja usłużę, skoro się pojawiłem, i badanie, które miał wykonać tam pewnie ktoś, kto był do tego przewidziany. To jest sięganie po władzę, ale zbór nie reaguje. Nie zareagował przy mnie i z tego co wiem, po mnie też nie było. Nikt do tej sprawy nie powrócił. Dlaczego sekciarstwo jest takim wielkim złem? Czyli, jeszcze raz powtórzę, sekciarstwo, jak mówimy sekciarstwo, to kojarzmy to z definicją Brata Johnsona, z tą biblijną albo z tą definicją z literatury prawdy, a nie taką potoczną definicją, że sekta, sekciarstwo to ogłoszenie, że zbawienie jest tylko u mnie i jak do mnie nie przyjdziesz, do mojego ruchu, do mojego kościoła, to przepadniesz. No to też można powiedzieć, takie jest ala sekciarstwo, ta brzydka nauka, prawda? Ale to nie o taką naukę chodzi u Brata Johnsonowi i nie z tego punktu widzenia problem w ruchu Epifania występuje w postaci sekciarstwa, że głoszą, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w ruchu, bo rzeczywiście nikt tak nie głosi. Do tego jeszcze nie doszło, może kiedyś dojdzie, ale na razie nikt tak nie głosi i nikt tak chyba o zdrowych zmysłach nie twierdzi. Sekciarstwo to stronnicze popieranie wodzów chwytających władzę i panujących nad ludem Bożym. Dwa elementy, chwytanie władzy i panowanie nad ludem Bożym i poparcie dla tego panowania. Gdyby tego poparcia nie było, byłby tylko trąd na szafach. Sprawa byłaby usunięta, taki sługa byłby wyeliminowany. Jeżeli bracia, którzy to widzą, udzielają temu poparcia, przynajmniej biernego, tak, przynajmniej biernego przez nielubienie nic, przyzwalają na to i problem się rozszerza na całą grupę, na cały zbór, na cały ruch. Dlaczego sekciarstwo jest tak wielkim złem? No to wiemy, brat Johnson pisał, tom 4, Epifaniczny, strona 291, przeczytam. Sekciarstwo jest wielkim grzechem, ponieważ nie wypływa z oddania dla prawdy, zarządzeń prawdy i ducha prawdy, lecz z oddania dla stronniczości. Prawda, jej zarządzenia i jej duch są przez sekciarstwo lekceważone lub zwalczane zawsze wtedy, gdy jest to w interesie sekty. Doczytaliśmy nieraz te słowa, prawda, ale czytając je po raz kolejny, zobaczmy, jak one opisują sytuację obecnie w ruchu Epifania. Jak te rzeczy, o których tutaj pisze Brad Johnson, na przykład prawda, jej zarządzenie, jej duch są przez sekciarstwo lekceważone lub zwalczane zawsze wtedy, gdy jest to w interesie sekty. Ich rzeczywiste, choć niesłowne motto brzmi: moja grupa, bronię jej czy dobra, czy zła. Z tego powodu popierają swoją sektę i wodzów, bez względu na to, jak złymi oni są. Wśród ludu prawdy stronnicze poparcie, jakiego członkowie towarzystwa udzielają przewodowi oraz obecnemu zarządowi, wiemy do czego Rajosan robi aluzję, do Rutherforda, w ich poważnych złych czynach i błędach, począwszy od roku 1917, jest klasycznym przykładem stronniczości sekciarstwa. Ta stronniczość jest przynajmniej tak krańcowa, jak ta udzielona papieżowi i ich kościołowi przez największych bigotów rzymskokatolickich. Te słowa w dużym stopniu stosują się także obecnie do ruchu. Słyszę braci, którzy uważają się za członków ruchu, którzy dostrzegają wiele różnych już sami różnych rzeczy, nie do końca jasnych, nie do końca prawidłowych, ale mimo to udzielają poparcia. Tak jak tu będzie przewodowi oraz obecnemu zarządowi. Możemy ten obecny zarząd przenieść do obecnego zarządu. To dlatego sekciarze w typach przedstawieni są jako psy. Nie dlatego, że są tacy, no, że nie psie, prawda, tylko jako psy z jednego punktu widzenia. Pies zawsze broni swojego pana, bez względu na to, czy to porządny człowiek, czy łobuz. Jakie są objawy sekciarstwa? Po czym widać sekciarstwo w grupie religijnej? I tu, jak mówiłem, odwołam się do kilku wersetów z tego rozdziału, 3 Mojżeszowa 14. Zajrzyjmy do wersetu 37, po czym można stwierdzić, że coś jest nie tak. A gdy obejrzy plagę, czyli jest podejrzenie trądu, plagę, i stwierdzi, idzie ktoś, bo coś jest w domu nie tak. Coś po ścianach się rozłazi. A gdy obejrzy tę plagę i stwierdzi, że na ścianach domu jest plaga w postaci wgłębień zielonkawych lub czerwonawych, które wyglądają, jakby były w głębi ściany. Czyli mamy ścianę, a w tej ścianie są wgłębienia w kolorze zielonkawym i czerwonawym. Ściany to władze sekty, czyli we władzach sekty, czyli w tym, jak gdyby można powiedzieć, w tym sposobie działania tejże danej grupy religijnej, pojawiają się zielonkawe lub czerwonawe wgłębienia. Wgłębienie oznacza upór, prawda? Czyli że jest głęboko problem zakorzeniony, uparta, więc wgłębienie pokazuje uparte, a że ma ten upór, że te wgłębienia są zielonkawe i czerwonawe, to jest aluzja do czego? W zielonkawy mamy pokazane chwytanie władzy, a w czerwonawym mamy pokazane panowanie. Chwyta władzę i panuje. Chwyta władzę, by rządzić. To jest to samo. Nikt nie chwyta władzy, żeby nic z tego nie mieć. Chwyta władzę i rządzi. Więc mam władzę i chcę być szanowany w mojej władzy. Chcę być, żeby się ktoś respektował, uznawał mnie, bo ja przecież po to mam ten urząd. Do tego dochodzi uparte popieranie takich zachowań wobec wodzów przez zwolenników danej grupy i wtedy mamy już pełne sekciarstwo. Gdyby takiego poparcia nie było, no to problem się jak gdyby kończy. Tylko jednostka lub jednostki dotknięte tym problemem, trądem na szafach, mają za to odpowiedzialność, zostają osamotnione, porzucone opuszczone w swoim poparciu przez lud Boży i problem właściwie został zbawiony w zarodku. Skrzywdzeni zostali tylko ci sami, którzy się skrzywdzili. A więc diagnoza jest łatwa do postawienia. Mamy chwytanie przez wodzów władzy i panowanie nad ludem Bożym przy milczącej aprobacie albo nawet aktywnym poparciu zwolenników danej grupy. Zwykle występuje jedno i drugie. Zwolennicy są tacy, którzy aktywnie będą popierać, życie by oddali, parasolkami będą bić po głowie człowieka, tak jak wiemy niektórzy zwolennicy Radia Maryja, prawda, aktywni, a też mamy poparcie bierne, to znaczy niesprzeciwianie się temu. To sprawia, że jedni i drudzy popełniają rewolucjonizm wobec zarządzeń Pana, gdyż wodzom nie wolno chwytać po większą władzę, niż Pan dla nich zamierzył, nie wolno, chyba się wszyscy zgodzimy, a braciom nie wolno na to pozwalać, tym wodzom. Wodzom nie wolno chwytać po władzę większą, niż Pan dla nich zamierzył, a braciom nie wolno im na to pozwalać. Gdy następuje złamanie jednego i drugiego, z tej jednej i drugiej zasady, to znaczy wodzowie chwytają za władzę i rządzą, a bracia aktywnie lub biernie na to im pozwalają, jest sekciarstwo. I to jest właśnie sekciarstwo. Naprawa sytuacji opisana jest w wersecie 40-42. Zobaczmy. Nakaże kapłan wyrwać kamienie, na których jest plaga, i wyrzucić je za miasto na miejsce nieczyste, a dom wewnątrz naokoło oskrobać, tym, który zeskrobano, wysypać poza miastem w miejscu nieczystym. Wziąć też inne kamienie i wstawić je w miejsce tamtych kamieni, wziąć także inny tynk i otynkować ten dom. nieczyste kamienie. Usunięte, tynk zeskrobany i zarówno te nieczyste kamienie, jak i ten tynk zeskrobany na nieczystym miejscu ma być wyrzucony. Co jest pokazane w kamieniu? W kamienie to wodzowie. Skoro nieczyste kamienie, są to skażeni wodzowie, nieczyści wodzowie, którzy chwatają władzę i rządzą nad ludem Bożym, panują nad ludem Bożym. Powinny być wyrzucone poza miasto, jak to pisze, czyli poza lud Boży, jako coś, co w ludzie Bożym nie powinno mieć miejsca. Tacy wodzowie powinni być odrzuceni przez lud Boży. Nie ma dla nich miejsca w ludzie Bożym. Na miejsce nieczyste, tak mamy podkreślone, jako coś złego. Tynk natomiast to błędne nauki i błędne zarządzenia. Tynk, ten, który miał być zeskrobany, błędne nauki i zarządzenia mają być zeskrobane, to znaczy zebrane w jednym miejscu w cele ich przedstawienia jako złych, to zeskrobanie, tak jak zeskrobany tynk spada na dole, potem robią z niego taką kubkę i go wynoszą, prawda? Czyli zebranie w jedno miejsce w celu wykazania tego zła i także wyrzucone za miasto na miejsce nieczyste, a na ich miejsce powinny się pojawić co? Nowe kamienie i nowy tynk. Taki jest, tak pisze Bóg. A więc powtórzmy krótko. Stare kamienie, dotknięte trądem, wodzowie chwytający władzę, wyrzuceni. Tynk, błędne nauki i błędne zarządzenia przez tych wodzów wprowadzane, żeby swoje sekciarstwo uprawiać. Swoje, może bardziej swój klerykalizm, prawda? Bo sekciarstwo to jest wtedy, kiedy jest klerykalizm i poparcie dla tego klerykalizmu, dla tejże władzy. To ten tynk zeskrobany i także na miejsce nieczyste wyrzucony. I teraz powstaje bardzo ciekawe pytanie, które sam sobie zadałem, gdy rozważałem i te myśli, i to, co Brad Johnson pisze w czwartym tomie epifanicznym. A pytanie brzmi, kto miałby tego dokonać? Kto ma usunąć stare kamienie i wyrzucić na miejsce nieczyste? Kto ma zeskrobać tynk i wyrzucić na miejsce nieczyste, a następnie wstawić nowe kamienie i nowy tynk? No pomyślmy sobie o zborze, bo to najłatwiej. Na poziomie zboru, załóżmy, że ja jako starszy tego zboru pozwalam sobie na takie rzeczy. Czyli uprawiam tutaj, chwytam za władzę, zaczynam dyrygować, rządzić, podejmuję sam decyzję, zbór tylko informuje o tym, co zrobimy dzisiaj, jakie będziemy mieli dzisiaj zebranie, to albo tamto, ty powiesz wykład, ty powiesz badanie, jeszcze może tematy zacznę wyznaczać, potem odwołam zebranie któreś, w przyszłym tygodniu nie będzie zebrania, bo muszę jechać gdzieś. No i to bardzo łatwo, każdy wie chyba, co zrobić, prawda? Nawet nie ma potrzeby czekać na najbliższe wybory, prawda? Każdy członek zboru, widząc to, miałby nawet obowiązek zareagować i może wniosek postawić na dowolnym zebraniu, prawda? Że takiego starszego trzeba usunąć z urzędu, bo on uprawia klerykalizm. On chwyta władzę i rządzi nami, a Bóg nam nie pozwala na to przyzwalać. Bóg mówi, że nam nie wolno na to przyzwalać. Więc jeżeli wybory blisko, to można zrobić to w wyborach blisko, bo może za miesiąc, dwa. Jak daleko? Można zrobić to w dowolnym momencie w trakcie roku i sprawa się zakończyła. Bo nikt tego z zewnątrz nie zrobi. Bo niby jak ktoś z zewnątrz ma przyjść do danego zboru, czy do danej grupy religijnej, na przykład do świeckiego ruchu misyjnego Epifania, ktoś ma przyjść i zrobić tu porządek? Wodzów tych, którzy chwytają władzę, usunąć i błędne nauki i zarządzania usunąć i wprowadzić nowe, no przecież tego nikt nie zrobi. ONZ się takimi rzeczami nie zajmuje, Unia Europejska też nie. Sprawa wewnętrzna każdej grupy religijnej. Z tego wniosek, że Bóg przewidział, że w boskim zamiarze inicjatywa należy do zwolenników, członków, sympatyków, jakbyśmy tych ludzi nie nazwali, prawda? Ci, którzy są częścią tego zboru, tego ruchu, tej organizacji, tego systemu, czego co to by nie było. Wy tam tworzycie, macie nieprawidłowości, no to sobie je naprawcie. Otóż nikt nie przyjdzie wam naprawiać, bo to jest wasza sprawa, wasze wewnętrzne sprawy. Inicjatywa należy do zwolenników, członków, sympatyków takiej grupy, którzy, jeśli tego nie zrobią, pozostaną z tak nieczystymi wodzami w tak nieczystej grupie. Taką będą mieli grupę. Wydaje się, że to jest zasada boskiego postępowania widoczna wszędzie, nawet w sprawach świeckich. W organizacji życia społecznego państw, bo Bóg na przykład pozwala, żeby każdy kraj miał taką formę rządów, jaką chce, jaką toleruje. Nigdzie nie mamy, nie jest powiedziane, że demokracja jest najlepsza dla każdego kraju. Widzimy, że demokracja nie wszędzie działała. Pewnie w Iranie demokracja nie działa. Niektórzy nie dorośli do demokracji i lepsza by im forma, bardziej może jakaś totalitarnej władzy, która może będzie krzywdząca, niesprawiedliwa, ale przynajmniej to państwo będzie istniało. A nadać im demokrację, to oni się wszyscy zniszczą wzajemnie, bo nie są w stanie współpracować, pójść na kompromis, zrozumieć interes drugiej strony. Każdy uważa, że jest najważniejszy i swoją grupę i swój interes będzie popierał. Każdy kraj ma taką formę rządów, na jaką pozwala. To prawdopodobnie dlatego nasz pan i apostołowie na przykład nie zalecali w swoich czasach zniesienia niewolnictwa. Tylko piszą do niewolników, żeby byli posłuszni panom, nawet tym złym panom. A mam tu cytatę, ale nie będę cytował, wiemy, że tak pisze. Kiedy byłem młodszy, to się zastanawiałem, czemu to apostołowie piszą do niewolników, żeby byli posłuszni panu, nawet tym złym. Wydawałoby się, że powinni walczyć o zniesienie niewolnictwa, zachęcać, żeby tych niewolników uzwolnić. On do pana kto jak panu chrześcijaninem, to ją pisał, żeby dobrze traktował swoich niewolników. Do niewolnika to, żeby dobrze służył temu samemu panu, nawet jak pan jego jest zły. No, wydawać się może dziwne, że nie zachęcali. No bo każdy ma to, na co godzi się. Żona jak się godzi na męża, który ją bije, no to ma męża, który ją bije. Jeżeli na takiego męża się zgadza, no to kto jej ma w tym pomóc? No państwo czasami próbuje, prawda, interweniować, sąsiad zadzwoni, przyjdzie policja, aresztują go, czy tam, nie wiem, nastraszą, założą mu niebieską kartę, coś tam próbują robić, no ale wiemy, że generalnie to są bardzo ograniczone możliwości z zewnątrz i ten mąż, jak katuje żonę, to katuje całymi latami, a niektóre żony to nawet nie chcą tego nigdzie zgłaszać. No i my mają to, na co się godzą. Taka jest zasada i to jest słuszna zasada. Tak samo jest w grupach religijnych. Macie takich wodzów, pozwalacie na to, to takich będziecie mieli. Wersety 46 i 47 podaje trzy rzeczy, których nie wolno robić w domu z obiewami trądu. Zobaczmy. 46 i 47. Kto wejdzie do tego domu w czasie, gdy był zamknięty, bo miał być zamknięty w celu podania inspekcji. Gdy był zamknięty, będzie nieczysty do wieczora. Kto zaś śpi w takim domu, niech wypierze swoje szaty. A kto je w takim domu, niech również wypierze swoje szaty. Trzy rzeczy. Nieczystość groziła za to, jak się weszło do tego domu, jak się w nim spało albo jadło, spożywało jedzonko. Co oznacza wchodzenie do takiego domu? Utrzymywanie kontaktów z daną sektą. Już teraz możemy mówić, z daną sektą. Oznacza stronniczą, sekciarską postawę w stosunku do niej. I to jest dowód rewolucjonizmu takiej osoby. Tak jak w typie jakaś osoba, która by weszła do tego domu, chociaż był zakaz, to by się tym samym sprzeciwiła boskiemu zakazowi, bo zamknięty, nie wolno wchodzić. Ona weszła. A co mi ten boski zakaz? Utrzymywanie związków z daną sektą oznacza stronniczą, sekciarską postawę w stosunku do tej sekty. Dlaczego nie wolno wchodzić, utrzymywać tychże związków z tą sektą, udzielać jej poparcia? Bo to zanieczyszcza człowieka. To dla dobra danego człowieka. Utrzymywanie związków z taką osobą, z takim zborem, z takim ruchem, z taką grupą jest elementem zanieczyszczającym. Cytat brata Johnsona, jakie są nieczystości sekciarstwa, uczynki sekciarstwa. Ponieważ uczynki sekciarstwa to gniew, konflikty, zazdrość, uprzedzenie, stronniczość, wrogość, prześladowanie i fałszywe przedstawianie wiernych, aprobowanie niektórych form zła oraz nieuznawanie niektórych dobrych zarysów prawdy i jej zarządzeń. Krótko o uczynkach sekciarstwa, które przechodzą na tych, którzy do takiego domu chodzą. Co więcej, którzy w takim domu śpią i jedzą, no bo jak tam wejdzie, to prawdopodobnie nie wejdzie i wyjdzie, tylko chodzi po to, żeby sobie posiedzieć, jak zobaczy jedzonko, to zje, jak się zmęczy i będzie znużony, to się też położy i się zdrzemnie. No zatem omówmy, co to oznacza spanie i jedzenie jeszcze w tym domu. W symbolach Biblii łóżko reprezentuje, to znowu będzie cytat brata Johnsona, w symbolach Biblii łóżko reprezentuje czyjąś wiarę, wyznanie. Tak jak w łóżku się wygodnie położymy, tak w naszym wierze, w naszym wyznaniu, w naszych przekonaniach religijnych czujemy się swobodnie. Na przykład my znamy nadzieję o królestwie, widzimy bliskość tego królestwa, czyż niewygodnie się w tych naukach o królestwie, szczególnie bliskim królestwie, rozłożyć i w nim odpoczywać? Zwalnia z wielu różnych trosk tego świata. W ogóle znajomość prawdy zwalnia z wielu trosk, które inaczej byłyby naszym udziałem. Ale wracamy. Od początku. W symbolach Biblii łóżko reprezentuje czyjąś wiarę, wyznanie. Spanie w symbolicznym łożu oznacza znajdowanie odpoczynku w swojej wierze, wyznaniu. Spanie w trędowatym domu oznacza zatem dobre samopoczucie, odpoczynek w wierzeniach sekty. Spanie w trędowatym domu oznacza dobre samopoczucie, odpoczynek w wierzeniach sekty. Tam te rzeczy, tam mamy te błędy, tam mamy te błędne zarządzenia, chwytanie władzy. Słyszymy te wszystkie rzeczy, jak coś się dzieje i mamy dobre samopoczucie. Odpoczywamy w wierzeniach, które są tam głoszone. Oznacza to, że jednostka taka jest zadowolona z fałszywych nauk i błędnych praktyk takiej nieczystej sekty. Postępowanie takie oczywiście doprowadzi jej cechy do nieczystości, plamiąc je wadami i błędami tej sekty, czyli zarażając ją uczynkami sekciarstwa, które cytowałem nieco wyżej. Jeszcze nam pozostało jedzenie. To oczywiście znowu cytat Bata Johnsona z czwartego tomu. Strona 300 i jej okolice. Jedzenie w symbolach biblijnych oznacza przyswajanie sobie symbolicznie spożywanych rzeczy. Jedzenie w trędowatym domu jest więc typem przyjmowania fałszywych nauk i błędnych zarządzeń nieczystej sekty za własne. Takie wierzenie i praktykowanie na pewno pokala symbolicznego jedzącego. Cechy jego serca i umysłu zostają skalane, co dotyka również jego doktryn i służby. Staje się zupełnie nieczystym, co przejawia się w jego dążeniu do ograniczania postępu prawdy, a propagowania interesów błędów. Jedzenie w symbolach biblijnych oznacza przyswajanie sobie symbolicznie spożywanych rzeczy, a jak jest to w trędowatym domu, jest typem przyjmowania fałszywych nauk i błędnych zarządzeń nieczystej sekty za własne. Jem, spożywam, utożsamiam się. Prowadzi do dążenia do ograniczenia postępu prawdy, on będzie zwalczał prawdę, bo jak będzie mówił prawdę, to on będzie próbował obronić tego błędu, więc będzie automatycznie zwalczał prawdę. To nie jest jedna i druga. Będzie ją wypaczał, będzie mówił, że to nie o to chodziło, że to jest źle rozumiane, naciągane, albo to jest twój własny wymysł. Tak ja pamiętam moją rozmowę z pielgrzymem ruchu obecnego, kiedy brat Puzdrowski głosił swoje błędy o usprawiedliwieniu i one zyskiwały poparcie wielu licznych pielgrzymów naszego ruchu. Jeden z nich po moim wykładzie łódzkim z wypiekami na twarzy na konwencji w Rzeszowie krzyczał do mnie, że to są moje własne nauki, które ja głosiłem w Łodzi. Ja oczywiście mam prawo je głosić, ale najpierw powinienem opisać je do domu biblijnego. Dom biblijny powinien je zatwierdzić. I dopiero jak zatwierdził dom biblijny, to ja mogę te rzeczy głosić. A co ja tam powiedziałem od siebie? Ani jednego słowa. Wszystko było z naszej literatury i dzisiaj teraz wszyscy się niby z tym zgadzają, że tak było, ale wtedy tak ten brat mówił, a dzisiaj oczywiście uważa, że wcale tak nie, pewnie nie robi, nie pytałem go zresztą. Ale to właśnie ograniczenie postępu prawdy i propagowanie interesów błędu. I tyle, jeśli chodzi o wstęp związany z sekciarstwem, czyli trądem, który dotyka domu. Jeszcze raz powtórzę. Sekciarstwo to chwytanie za władzę i panowanie przez wodzów plus poparcie tegoż chwytania i panowania przez członków zboru, jeżeli to jest zboże, albo przez zwolenników danego ruchu, jeżeli mówimy o jakimś większym organizmie, jakim jest ruch. I pozostałą część wykładu, to właśnie tą najważniejszą dla mnie, to wybrane, podkreślam, tylko wybrane, właśnie tutaj miałem dylemat, prawda, ile ich zawrzeć, żeby to nie było strasznie długie, bo to strasznie długo też się nie będzie słuchało. To, że mam prawo mówić trochę dzisiaj dłużej, to wcale nie znaczy znowu, że napcham tego nie wiadomo ile, prawda, więc ale tutaj, no wybrałem, to taką zrobiłem selekcję, wczoraj jeszcze ją ściąłem trochę, żeby nie było tego za dużo, bo naprawdę tego jest dużo. Tak się zdaje, że mam wymienić tak czasami może z głowy, to człowiek wymieni dwie, trzy rzeczy i nie pamięta reszty. Ale jak się siądzie z tą literaturą, się przejrzy to, podkreśla wszystko, to się okazuje, że to idzie już powyżej 10. Może by ze 20-30 było. No 20-30 punktów ja tutaj nie umieszczę. Czyli wybrane przykłady trądu w świeckim ruchu misyjnym, czyli robienia przez wodzów rzeczy niezgodnych z powierzonym im urzędem, wykraczających poza ten urząd, co obejmuje głoszenie błędów, których nie wolno im głosić, jak również głoszenie błędnych zarządzeń, których nie wolno im głosić. No i w pierwszym punkcie dałem poparcie dla błądziciela i zakaz obrony prawdy przed błędem. Nawiązuję tutaj do błędu o usprawiedliwieniu, to się od tego właściwie głównie ta poważna sprawa zaczęła. Tak, na większą, bo wcześniej był tylko klerykalizm uprawiany w Polsce przez przedstawiciela. Natomiast potem mieliśmy błąd międzynarodowo ogłoszony, bo wszędzie. No i ten błądziciel, który podważał okup, otrzymał poparcie tak zwanego sługi na czasie, kogoś, kogo niektórzy do dzisiaj uważają za wodza ludu Bożego, mam na myśli brata Ralfa Herziga, który w liście do domu jest skierowanym tutaj, prawda, 13 lipca 2013 roku. Po moim łódzkim wykładzie pisze. Rozumiem, bracie, że z twojej strony występują pewne różnice zdań co do poselstwa prawdy, jakie jest podawane z domu biblijnego w Ameryce. A szczególnie w kwestii rozumienia doktryny o usprawiedliwieniu, która była przedstawiana przez brata Puzdrowskiego na różnych konwencjach w Polsce w czasie minionego roku. Musisz wziąć pod uwagę swoje własne osobiste braki pod względem poselstwa prawdy, które od lat fragmentami wychodzi tutaj w USA na temat usprawiedliwienia i poświęcenia. Co więcej, ty nie musisz się zgadzać z każdą propozycją i zrozumieniem prawdy podawanym z domu biblijnego, ale nie wolno ci mówić o twoim sprzeciwie wszędzie, w każdym zborze czy konwencji, na której służysz. Czy nie widzisz, że takie zachowanie niepokoi braci, nawet jeśli to, co mówisz, jest prawidłowe? Brat Russell radził, że jeśli napotkamy różnice w kwestiach doktrynalnych, powinniśmy odłożyć je na półkę na pewien czas, gdy Pan prawdopodobnie rozjaśni je naszemu umysłowi. Ten sam list można byłoby przez pół godziny komentować. To jest taka ilość nieprawidłowych rzeczy, że aż... No, ale tylko malutki komentarz. Główna sprawa z tego listu wynika, że autor tego listu udziela całkowitego poparcia błądzicielowi na temat usprawiedliwienia. Przypomnę, błąd polegał na tym, że zasługa naszego Pana jest przypisywana dopiero przy poświęceniu w obecnym czasie. Zatem osoby przed poświęceniem nie mają żadnego przykrycia zasługą naszego Pana. Że pokuta i wiara naszego Pana nie daje nic, jeżeli się ktoś nie poświęci. Nawet jak pokutujesz i wierzysz naszego Pana, dopiero gdy się poświęcisz, otrzymujesz przypisanie zasługi Chrystusa. Wcześniej takiego przypisania po prostu nie ma. On to udowadnia w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, pod nosem sługi na czasie, nawet on siedział w widowni. I tutaj w liście jest pełne poparcie dla tego błędu, z jednocześnie z zakazem sprzeciwiania się temu błędowi. Argumentacja jest taka, że poselstwo prawdy fragmentami wychodzi w USA na temat usprawiedliwienia i poświęcenia. Czyli kolejny fragment poselstwa prawdy na temat usprawiedliwienia właśnie wyszedł i nie wolno się jemu sprzeciwiać. Inna dziwna rzecz, że obrona prawdy niepokoi braci. I nawet jeśli to, co ja mówię, jest prawidłowe, to i tak nie powinien mówić prawdy. Ponieważ mówienie prawdy przeciwko błędowi niepokoi braci. Czy nie widzisz, że takie zachowanie niepokoi braci, nawet jeśli to, co mówisz, jest prawidłowe? No to nie wiem w ogóle, jak można to skomentować. No i potem jeszcze trzecia myśl. Rada brata Russella, która tutaj jest mi zalecona, że jeśli napotkamy różnice w kwestiach doktrynalnych, powinniśmy odłożyć je na półkę na pewien czas, gdy Pan prawdopodobnie rozjaśni je naszemu umysłowi. To jest ten argument jest dzisiaj powtarzany przez wszystkich obrońców tych błędów, mówiąc, żeby odłożyć na półkę. Odkładamy na półkę rzeczy, które nie zostały przez Pana wyjaśnione jako prawda. Nie rozumiemy, nie wiemy jak jest. Wobec tego no nie rozumiemy. Coś ktoś mówi, to jest to rzecz nowa. Nie możemy się do niej odnieść. Mi się wydaje, że nie. Jemu się wydaje, że tak. Ktoś inny jeszcze ma lekko inne zdanie. Odkładamy wszyscy na półkę, bo nie wiemy jak to jest. Ale z prawdami, które Pan już objawił, czy będziemy odkładali na półkę kwestię, czy Jezus umarł za nas, czy też nie? Czy mamy korzyści z usprawiedliwienia? Czy jak pokutuję i wierzę w naszego Pana, bo o to właśnie chodziło? Czy jak wierzę, pokutuję i wierzę w mojego Zbawiciela, to ja mam jakoś z tego korzyść, czy nie? Nie masz, musisz się poświęcić. A jak tego nie rozumiesz, odłóż to na półkę. No ale wiedzą prawdy, członkowie gwiezdni już dawno to napisali. To jest dawno wyjaśnione przez Pana. Mam odkładać na półkę rzeczy, które Pan dawno już wyjaśnił? Mam udawać, że ich nie ma? I mamy milczeć, gdy głoszony jest błąd przeciwny tym naukom? Bardzo wygodny, sprytny manewr z tą półką. Powiedzą jakikolwiek błąd, jak Ci się nie podoba, to przecież masz odłożyć na półkę, tak bym sobie radził. Przeraczają fakt, że na pewno odłożenie na półkę dotyczy kwestii nowych, które mogą być w związku ze swoją nowością niezrozumiałe do końca, tak jak było kiedyś nowością, że jeszcze jest jedna klasa poświęconych obozowników Epifanii. I gdy brat Jolly ją ogłosił, niektórzy jakoś nie mogli się w tym odnaleźć, prawda? I no wtedy rzeczywiście, to zdawało się to takie naciągane, jeszcze jedna klasa, monocjani godni mieli być ostatnio, bo tutaj jeszcze jedną klasę wynalazł ten brat Jolly. I wiem, że niektórzy pielgrzymi, nawet nasi w Ameryce, mieli pewien problem z tą nauką. I to jest właśnie odłożenie na półkę. Dobrze, odłożę na półkę, aż to sprawę lepiej zrozumie. Pan mi to wyjaśni, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podważanie i unieważnianie Biblii. Podważanie, unieważnianie Biblii. Przez. No i to wymienię kilka podpunktów pod tym podważaniem, unieważnianiem Biblii. Zakończenie ważności Żydów 7.7. Wiemy, co pisze Żydów 7, prawda? Że mniejszy od większego bierze błogosławieństwo. Dowodem tego, że Żydów 7.7 jest już nieaktualne, jest to, że Bóg może wszystko. To jest potwierdzenie. Dokładnie sztandar biblijny 260 na stronie 63 pisze tak. Nasze pisma rzeczywiście mówią, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie wyższej klasy. Lecz proszę zachować w umyśle, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest działaniem Pana. Możemy uważać, że Pan ma prawo do przeniesienia urzędu wodza tym razem inaczej niż to czynił w przeszłości. To Pan nie wskazał nam, czy brat Helcik jest ostatnim budowcianem godnym i nie zapewnił kogoś jeszcze z tej klasy, aby był opiekunem wykonawczym. Pan ma prawo do przeniesienia urzędu wodza tym razem inaczej niż to czynił w przeszłości. Główne zdanie. Prawda, na konwencjach w ogóle mówił właśnie, że Bóg może wszystko, prawda? To były takie jego argumentacje. Tutaj to jest tak, nie tak wprost, że Bóg może wszystko, tylko że ma prawo przenieść urząd inaczej niż to czynił w przeszłości. Z tym, że to inaczej, to zobaczmy ludzka interpretacja. Skoro dzieją się jakieś rzeczy inne niż prawda podaje, a człowiek interpretuje je po swojemu i mówi, to jest tak, teraz wódz będzie z ten, on będzie z niższej klasy, no przecież Bóg ma prawo przenieść inaczej. No właśnie to zrobił, no ale gdzie jakiekolwiek poparcie, że Bóg jakiekolwiek wodza z niższej klasy dla nas przewidział. O tym będę mówił jeszcze później, dając cytaty. Na razie tylko przy Żydów 7.7 chcę zacytować brata Jolego, który mówi, że Żydów 7.7 podaje podstawową zasadę, w oparciu o którą Bóg niezmiennie działa. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Bóg nigdy nie gwałci tej zasady. I wydaje się to logiczne, że Bóg nigdy nie gwałci tej zasady. I chyba trudno, żeby gwałcił, bo pogwałcenie tej zasady oznacza, że Bóg nie potrzebuje na przykład takiego naszego Pana. Bo w sumie w pewnych sytuacjach ma prawo zrobić, żeby i bez naszego Pana, bez kogoś, bez odkupiciela, bez nauczyciela, żeby coś było załatwione. No bo otwieramy drogę już wtedy do wszystkiego. Jeżeli Bóg ma prawo zrobić w dowolny sposób inaczej, no to równie dobrze może i poza naszym Panem zbawiać ludzi. No, gdzie już jest koniec? Po to są przygotowywani różnego rodzaju słudzy i różnego rodzaju klasy, począwszy od naszego Pana, żeby tym niższym służyły one i tak zawsze jest i tak zawsze będzie. No ale jeżeli jest, nie ma tego wodza z wyższej klasy, a ten z niższej chce być wodzem, no to musi coś powiedzieć. No ma prawo powiedzieć. No widzisz, fakty są faktami. Bóg przeniósł. No ale to ty tak twierdzisz, że przeniósł. Drugi podpunkt w podważaniu unieważnianiu Biblii. B. Mam na myśli odpowiedź z Rzeszowa z tego roku na temat 1 Tesaloniczan 5:21. Co tam pisze? Wszystkiego doświadczajcie, a co dobrego, tego się trzymajcie. Odpowiedź z Rzeszowa była taka, że liczy się tylko druga część tego wersetu. I nie ma potrzeby niczego sprawdzać, czyli co dobrego, tego się trzymajcie, się liczy. Bez elementu pierwszego, wszystkiego doświadczajcie. Nie ma potrzeby niczego sprawdzać, bo ruch daje nam wszystko, co najlepsze. Nie należy czytać żadnej innej literatury. Rzecią, nawet pokazywał na kartce papieru, co się robi. Dał tę kartkę papieru przed braćmi. Nie bywać na żadnych innych spotkaniach. No i wszystkich kilka innych nie. Porównajmy to ze słowami brata Johnsona z tomu trzeciego, a więc mamy go po polsku, z tona 312, na temat Rutherforda. Rutherford przez cały czas mówi swym zwolennikom, by nie badali tego, co przychodzi z innych źródeł niż towarzystwo. Prawdziwi członkowie Elizeusza uczyli przeciwnie. Potwierdzajcie prawdziwość wszystkich nauk pochodzących od ludu prawdy, który był uznawany za nauczycieli prawdy w kościele, mocno trzymając się tego, co wydaje się wam prawdą, a odrzucając to, co po sprawdzeniu uderza was jako fałszywe. Jak to do siebie ma się? Powtórzę raz jeszcze. Rutherford przez cały czas swym zwolennikom mówisz, by nie badali tego, co przychodzi z innych źródeł niż towarzystwo. O, na przykład wydarli te rzeczy wszystkie. Albo żeby nie rozmawiali w ogóle z tymi ludźmi i na ich spotkaniach nie pojechali, nawet żeby zobaczyć, jak tam wygląda. Natomiast prawdziwie członkowie Elizeusza potwierdzajcie prawdziwość wszystkich nauk pochodzących od ludu prawdy, który był uznawany za nauczycieli prawdy w kościele, mocno trzymając się tego, co wydaje się wam prawdą, a odrzucając to, co po sprawdzeniu uderza was jako fałszywe. Zupełnie inna interpretacja, prawda, i podejście do postawy chrześcijanina i do interpretacji tekstu. Wszystkiego doświadczajcie, co dobrego, tego się trzymajcie. Kolejny podpunkt C. Odnoszenie Rzymian 5.1 do stanu poświęcenia. Najpierw na konwencji w USA uczynił to brat Ralph Helcich ustnie. Jest to nagrane. Bracia słyszeli, mam to też w komputerze swoim. Potem w Polsce w roku 2014 powtórzył Dan Helcich. Aż w końcu doszło do tego, że Tajemnicza Prawda numer 532 napisała to. Powtarza się ten cały cykl, co było za Rutherfordem, jeśli chodzi o metodę, prawda? Jak brat Johnson pisał o tym, że najpierw błędy były ustnie propagowane. Coś, co się dzieje po to, żeby w rodzaju przetestować braci, na ile będą gotowi to przyjąć, a jednocześnie przyzwyczaić ich, jak się już okaże, drukiem. Więc zawsze trochę wcześniej idzie wypuszczenie błędów. Taka pani też rola była błędem na temat usprawiedliwienia, prawda? Bo widać, że dom biblijny cały czas przy nim trwał i bronił go. Przetestowanie braci, przygotowanie braci i za jakiś czas drukiem. No i wtedy już łatwiej będzie, bo może będzie bardziej strawiony. Tak samo jest z Rzymian 5.1. Czyli Atenicza, prawda, 532 to jest wiosna tego roku. To jest pewnie, nie wiem, czy jest najnowszy numer, czy to ten, no ale wiosna tego roku w każdym bądź razie. Napisała to już drukiem, cytując brata Russella i ignorując nauki epifaniczne na temat tego wersetu, bo rzeczywiście w paruzji, jak weźmiemy literaturę paruzyjną, to wiemy, że brat Russell w kwestii i usprawiedliwienia, i pokoju Bożego, i pokoju z Bogiem, nie od razu wszystko rozumiał. Więc można znaleźć cytat, który potwierdzi to, co mi się podoba. A to on później uczył, co cała nauka epifaniczna się lekceważy. Otóż w tejże Tajemniczej Prawdzie, tak, na stronie 5, numer 532 mam na myśli, wiosna tego roku, 2015 pisze tak. Ten werset, Rzymian 5:1, nie odnosi się do nikogo z tych, którzy nie doszli do punktu poświęcenia i przyjęcia i którzy jedynie zbliżają się, przechodząc przez dziedziniec. Powtórzę raz jeszcze. Ten werset nie odnosi się do nikogo z tych, którzy nie doszli do punktu poświęcenia i przyjęcia i którzy jedynie zbliżają się, przechodząc przez dziedziniec. Czyli nie dotyczy, powiemy, wieku Ewangelii, nie dotyczy tych, którzy przechodzą przez dziedziniec, czyli lewitów, tych, którzy są w stanie usprawiedliwienia z wiary, dotyczy tylko tych, którzy doszli do poświęcenia. Rzymian 5:1. To jest zacytowane jako potwierdzenie, do czego dotyczy Rzymian 5:1. Najpierw ustna deklaracja brata Ralfa w Ameryce, później była dana w Polsce, a w tym roku już wydrukowane cytat z Paruzji, żeby ktoś nie myślał, że nie. W świetle prawdy Pisania jest to tak oczywisty błąd, że nie będę nawet cytował niczego w tej chwili, by to udowodnić. Zresztą będę miał cytat, który o tym wspomnę przy nieokazji. Gdyż dla każdego znającego prawdę Paruzji Epifanii oczywiste jest, że Rzymian 5:1 odnosi się do każdego, kto pokutował i przyjął Jezusa za Zbawiciela. Każdego, kto pokutował i przyjął naszego Pana za Zbawiciela. Czyli wieku Ewangelii zaczyna się od momentu przejścia przez bramę na dziedziniec. A tam mówi, że nawet ten, który idzie po dziedzińcu, to nie, to jego nie dotyczy, to ten, który się poświęcił, czyli aż do pierwszej zasłony doszedł i tam ją przekroczył. A wieku Ewangelii od momentu przejścia przez bramę już się wchodziło w zakres opisany w wersecie 5, Rzymian 5:1, bez konieczności zbliżania się do czegokolwiek, bez konieczności chodzenia po dziedzińcu. Zaczęło przejść za bramę i znaleźć się chociaż pierwszym krokiem za bramą na terenie dziedzińca. I nie miało żadnego znaczenia, czy ktoś następnie się poświęcił, czy też nie. W stanie z Rzymian 5:1 był także, gdy był usprawiedliwiony. Jeśli poświęcił się, stawał się kandydatem do malskiego statka, monesiany gonnych, czy poświęconych bozowców Epifanii, no ale oczywiście już nie poza dziedzińcem, ale to nieważne, bo chodzi o stan usprawiedliwienia z wiary. Jeśli się nie poświęcił, pozostawał i wciąż pozostaje w stanie z wesetu pierwszego, tak długo, jak długo wierzy w Jezusa i stara się żyć na poziomie sprawiedliwości. Kolejny większy punkt, to będzie trzeci, bo tamte były podpunkty do drugiego. Zmienianie nauk członków gwiezdnych, albo inaczej wodzów ludu Bożego. Zmienianie nauk. No i zaczynamy od tego usprawiedliwienia pod tym kątem. Obecni wodzowie ruchu wciąż nauczają tego samego błędu sprzed kilku lat, że przy poświęceniu usprawiedliwienie staje się pełniejsze niż przed poświęceniem. Jak w międzyczasie, pod wpływem krytyki i oporu wobec tego błędu, nastąpiła pewna zmiana. Zrezygnowali z pierwszej jego wersji, tego błędu, że przed poświęceniem nie ma żadnego usprawiedliwienia. To, czego zrezygnowali, twierdzą, że jest usprawiedliwienie przed poświęceniem. Ale nadal uważają, że przy poświęceniu następuje zmiana jego jakości, tego usprawiedliwienia. Dokładnie tak, jak to było w czasie składania z ducha i gdy działały dwa rodzaje usprawiedliwienia, tymczasowe i ożywione. Tylko to się zmieniło. Że twierdzą, że jest usprawiedliwienie, podkreślając, że Bóg nie miałby do czynienia z grzesznikiem, nie mógłby go przyjąć w poświęceniu, no to dobrze mówią, ale cały czas przy poświęceniu usprawiedliwienie staje się pełniejsze. Oto dowód, że wciąż tak głoszą. Na piśmie, standard biblijny 2.6.2, to jest styczeń 2015 rok, czyli też bieżąca sytuacja, 2.6.2 ze stycznia tego roku, zamieszcza artykuł o usprawiedliwieniu. Ten artykuł o usprawiedliwieniu jest zlepkiem, w zasadzie kopiuj i wklej, różnych wcześniejszych artykułów napisanych na ten temat. Na stronie 8 tego standardu, czyli numer 262, znajduje się akapit wyjęty z wykładu brata Joelego, który pochodzi z roku 1916 i który był przedrukowany w Tradycji Prawdy Angielskiej w roku 1992, czasy brata Hermana. Cały wykład brata Joelego był w roku 1992 przedrukowany przez brata Hermana. I brat Hedman przed artykułem podaje informacje o dacie powstania tego wykładu, 1916, i prosi braci, żeby czytając, pamiętali o odniesieniu czasowym, prawda, tego wykładu, że był mówiony do morskiego statka i dotyczył kwestii wówczas aktualnych, bo jest z roku 1916. I teraz mamy taką obecny opiekun wykonawczy, sięga po fragmenty tego artykułu, tak, w roku 2015, sięga po fragmenty tego artykułu z roku 1916, i przytacza je jako wciąż aktualne teraz. Czego potwierdzeniem jest po pierwsze to, że nie dał w ogóle informacji, skąd to pochodzi, żeby czytelnik, jak ktoś nie poszuka i sam nie znajdzie, to nawet nie wie, że to jest 1916 roku. Ale to, że nie dał informacji, to można powiedzieć to przeoczenie. Zrobił jeszcze coś innego. pozwolił sobie do wykładu brata Jolego wtrącić coś, czego brat Joli nie powiedział, bo powiedzieć nie mógł. Ja teraz ten fragment odczytam. Na razie go przeczytam tak, jak on jest, tak powiem, w tym sztandarze 2.6.2. Bratestwo, słuchając tego fragmentu, mogę sobie pomyśleć, których to słów brat Joli nie mógł powiedzieć. Które to słowa są dopisane? Potem ja je na nie wskażę. Cytuję to ze strony 8. Dochodzimy zatem do wniosku, że właściwa wiara w łaskę Bożą w stosunku do nas nie będzie zadowolona z małej miary usprawiedliwienia, lecz aktywnie będzie dążyć do pełnego osiągnięcia usprawiedliwienia. Najważniejszy jest komentarz polskiego tłumacza. Przez wyrażenie pełne usprawiedliwienie autor ma na myśli pełną korzyść z łaski usprawiedliwienia, która następuje po poświęceniu. Przypis tłumacza po wyjaśnieniu autora. Lek próba złagodzenia, prawda, tego, ale niczego nie ma godzi, prawda, bo z usprawiedliwienia nie korzystamy wcale pełniej po poświęceniu, prawda? To tak samo się, one tak samo nas okrywa i nasze grzechy wszystkie zakrywa jak przed poświęceniem. No ale jakoś próbował to złagodzić. Czyli lecz aktywnie będzie dążyć do pełnego osiągnięcia usprawiedliwienia i poświęcenia. Otrzymać pewną miarę usprawiedliwienia, a następnie nie wykorzystać jej do zamierzonego celu poświęcenia, byłoby przyjęciem łaski Bożej nadaremnie, to drugi Koryntów 6.1. Ci, którzy przyjmują pewną miarę usprawiedliwienia przez wiarę w obecnym czasie i nie dążą do poświęcenia i usprawiedliwienia w ich najpełniejszym sensie dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii, mogą utracić swą miarę usprawiedliwienia z wiary, przypisanej restytucji, aby mogli w końcu otrzymać rzeczywistą restytucję z resztą świata. I tutaj się odpoczyna w polskiej wersji kwadrat. Zmiana w wersji polskiej zgodnie z życzeniem autora. A ta zmiana polegała na tym, że znowu po konsultacji z autorem uznali, że lepiej pewne słowa opuścić z tego akapitu, a opuszczono słowa, ponieważ jako nigdy nieposwięceni wciąż pozostają częścią świata, otrzymawszy obecną łaskę Boga nadaremną. A to nie najważniejsze. Czyli ten akapit ma dwa razy komentarze i opuszczony jest spory fragment zdania. Czy ktoś z braterstwa zauważył w tym fragmencie coś, czego brat Joli nie mógł powiedzieć? Otóż w tym oryginalnym wykładzie, sam to sprawdziłem, nie ma. Przeczytam to zdanie, w którym znajdują się te słowa, będzie łatwiej wykryć, bo cały fragment to za dużo. Ci, którzy przyjmują pewną miarę usprawiedliwienia przez wiarę w obecnym czasie i nie dążą do poświęcenia i usprawiedliwienia w ich najpełniejszym sensie dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii, mogą utracić swą miarę usprawiedliwienia z wiary. Przerwę, bo już ten fragment był. W tym zdaniu jest coś, czego brat Joli nie podał, a tym czymś jest fragment dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii. Czytam zdanie raz jeszcze. Ci, którzy przyjmują pewną miarę usprawiedliwienia przez wiarę w obecnym czasie, czyli tymczasowe usprawiedliwienie, po pokucie i po wierze, i nie dążą do poświęcenia i usprawiedliwienia w ich najpełniejszym sensie, czyli ożywionego usprawiedliwienia przy poświęceniu, tak jak to było dla nowych stworzeń. I teraz dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii, i tu dopisuję to dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii od siebie, żeby pokazać, że to wciąż jest aktualne. Że przy poświęceniu usprawiedliwienie staje się pełniejsze. Jakaś zmiana usprawiedliwienia. Ingerencja w tekst brata Jolego. Dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii mogą utracić swą miarę usprawiedliwienia. Tu też jest kolejny błąd, siedzi, zaraz do niego dojdę. Utrata usprawiedliwienia jako kara za niepoświęcenie. Bo to mówię też tego, że tak jak się czyta, to już teraz jest tak niebezpiecznie czytać. Jak ktoś się bierze za czytanie naszej bieżącej literatury, naszej, już nie naszej, bieżących, niech uważa, bo to jest teraz tak wszystko poprzekręcane, pomieszane, powycinane, powklejane, z dopiskami, że jak ktoś nie ma tego dobrze w głowie poukładanego, to się, że tak powiem, może do właśnie uczynki seksiarstwa. Tego dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii nie ma. Po co został dopisany w roku 2015? Czego jest dowodem dopisanie tych słów? Tu taka mała uwaga przy okazji, że opiekun wykonawczy obecny, no umówmy się, że on już nim jest, prawda, bo jeszcze nie był przegłosowany, ale jest pełniący obowiązki, jak to brat przewodniczący ruchu w Polsce tłumaczył, pełniący obowiązki, to przecież ten już prawdziwy, bo przecież nie mówimy, tak, panie prezesie, pełniący obowiązki, tylko się pomija ten fragment. Nie, niech nie będzie, że on już jest opiekunem wykonawczym, ale opiekun wykonawczy według naszej literatury, tu mój naszej, bo to z tą literaturą się utożsamiamy z czasów poprzednich sług, nie ma prawa niczego zmieniać w treści wcześniej powstałych artykułów, a jedynie je przedrukowywać. Więc ci, którzy wciąż zawodza uważają Ralfa Herziga, a wiem, że są tacy bracia, uważają, że Ralph Hetzig, pomimo swego stanu, jest nadal wodzem ludu Bożego, to niech sobie odpowiedzą na pytanie, czym jest ingerencja w tekst uznanych wodzów ludu Bożego przez obecnego OW. Jak on sobie może wziąć wykład Bata Jolego, zacytować go, udając, że jest aktualny w tej chwili, nie przyznając się, że to jest wykład z 1916 roku, że jest fragment z tego roku, i jeszcze wchodzi i dopisuje dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii. Tu właśnie taka uwaga ogólna mi się też nasuwa odnośnie pism obecnych tych dwóch czasopism, prawda, magazynów. Opiekun wykonawczy pisze swoje artykuły przez wybieranie dowolnych fragmentów literatury paruzyjnej i epifanicznej. Wybiera fragmenty literatury paruzyjnej i epifanicznej, zależnie od tego, co bardziej w danym momencie mu pasuje. I z tych fragmentów, na przykład z 10 fragmentów, tworzy nową całość, która odpowiada jego wizji na dany temat. Przy czym czasami cytuje te fragmenty dosłownie, czasami je tylko parafrazuje własnymi słowami, tak żeby nadać im odpowiednią formę, bo wiem, że w parafrazie można lekko coś zawsze zmienić. I w ten sposób stwarza wrażenie, że wszystko, co pisze, jest zgodne z naukami wcześniejszych sług, bo się powoła na nich. Jeśli to nie wystarcza, jeśli ta metoda jest niewystarczająca, nie waha się dopisać czegoś od siebie. Tak jak tutaj właśnie było z tym dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii. I w żaden sposób nie informuje o tym czytelnika, który ma być przekonany, że właśnie tak uczyli. Brat Russell, bo właśnie jego cytuje. Brat Johnson, bo właśnie jego cytuje. Brat Jolie, bo przecież właśnie jego cytuje. Dopisane słowa potrafią całkowicie zmienić sens oryginalnej wypowiedzi tych braci sług, którzy rzeczywiście byli wodzami ludu Bożego, na których Bóg wskazał. Czego potwierdzeniem jest właśnie to dodanie tych słów do artykułu brata Jolego, gdzie dodał dla celów rozszerzonego wieku Ewangelii, tak jakby do dzisiaj obowiązywały tak dwa rodzaje usprawiedliwienia i przedłuża prawdziwość tych słów do dzisiaj, czy też na przykład list obecnego opiekuna wykonawczego do braci w Polsce, który był odczytany w Rzeszowie na konwencji w roku 2014. Pamiętamy, taki list był czytany, kto był, to słuchał. Ten list także też był połączeniem wybranych fragmentów wcześniejszych artykułów, na zasadzie kopiuj, wklej, sparafrazuj. I tam był cytat słów brata Golkiego na temat niezależności zborów. A Golke pisał o niezależności zborów, tak zwanych epifanicznych. Dla brata Golkiego była to całkowita niezależność pod każdym względem. Żeby nie było tak dobrze, żeby troszeczkę to ograniczyć, brat opiekun wykonawczy dodał od siebie 3 słowa, które tam były odczytane. Jego nie ma drukiem, tylko czytane i nagrane z MP3, ale to nagranie istnieje. Dodał, że ta niezależność zborów jest według wskazówek albo wytycznych, można to wytłumaczyć, świeckiego ruchu misyjnego. Zbory są niezależne według wytycznych świeckiego ruchu misyjnego albo według wskazówek świeckiego ruchu misyjnego. Nie pamiętam, jak tam było już, że tak powiem, bo mam angielską wersję tego pisma z podkreśleniem tych 3 słów. Według wytycznych albo według wskazówek świeckiego ruchu misyjnego. Tak są zbory niezależne w opinii obecnego opiekuna wykonawczego. Są niezależne według wytycznych SRE. Te trzy słowa unieważniają wszystko to, co Bart Golka napisał na ten temat. W tym artykule. O niezależności zborów. Stowarzyszonych z ruchem epifanicznym, korzystających z prawdy epifanicznej, współpracujących z wodzem i z opiekunem wykonawczym, czyli z nim, z Bartem Golkę wtedy. Kolejna zmiana nauk powszednich sług. Embargo na zasłudze ze strony poświęconych obozowców epifanii. Którzy podobno z tego powodu, że embargiem są na zasłudze, muszą wszyscy umrzeć. Było to ogłoszone na konwencji przez Dana Herziga. Natomiast kwestia śmierci wszystkich z poświęconych obozowców epifanii w ostatnich latach została już dwukrotnie zmieniona. Jak u siatku wychowy sytuacja. Zmiana i zmiana. Nowe siano, stare siano, nowe światło, stare światło. Pierwsza wersja czasu brata Jolego, który twierdził, że raczej nie umrą, raczej nie umrą, została przez Ralpha Herziga zmieniona na nową, że wszyscy umrą, już bez raczej. Po czym z jakieś 1,5 roku została ponownie zmieniona na tę poprzednią, że wszyscy nie muszą umrzeć. Na temat embarga mamy prawdę podaną, w najważniejszej prawdzie, rok 2000, brat Herman, strona 89. Ani młodociani godni, ani poświęceni obozowcy epifanii nie stanowią embarga na zasłudze Chrystusa. Nie spodziewamy się jednak, że Bóg zastosuje zasługę za świat, zanim młodociani godni skończą swój bieg do śmierci. Fakt, że poświęcenie bozowcy Epifanii nie stanowi nowarga na zasłudze Chrystusa, nie jest przeszkodą dla ich istnienia obecnie w większym stopniu niż podobny fakt, że starożytni godni nie stanowili embarga na zasłudze, nie stanowi przeszkody dla ich istnienia. Ta druga część akapitu dodała przez Bada Hermana została dodana po to, żeby ktoś nie sądził, że jak obóz Epifanii nie stanowi embarga na zasłudze, to może nie ma obozu Epifanii, tak? No bo jak nie stanowił embarga, no to co to za klasa ludu Bożego? Jak nie ma embarga na zasłudze, to pewnie nie mają żadnej zasługi, nie są przekryci, więc nie ma tej kalkulacji. Więc on mówi, że starożytni godni też nie stanowili embarga, a taka klasa istniała. Bo wiemy, że embargo następuje wtedy, kiedy zasługa jest przypisana rzeczywiście. A my mamy przypisaną w sposób poczytany, czyli Bóg nie tak naprawdę nie przypisał, tylko uznał, że przypisał. Czasami się pomija ten element, mówimy o przypisaniu, prawda? I każdy powinien sam rozumieć, że jak mówimy o przypisaniu zasługi Kościołowi czy nowej wielkiej kompanii, to trzeba pamiętać, że o przypisaniu tym rzeczywistym, przy poświęceniu rzeczywiście był przypisana zasługa naszego Pana i to stanowiło ich udział w okupie. Gdy mówimy o przypisaniu zasługi wobec klas niespodzonych, tak jak my na przykład, czy młodociani godni, to rozumiemy, nawet jak ktoś nie poda tego słowa, że jest to przypisanie tak zwane poczytane. Tak? Poczytane, czyli uznał, że przypisał, ale nie przypisał. Bo nie korzystamy z usprawiedliwienia ożywionego, w którym rzeczywiście dochodzi do przypisania. I dlatego nie ma embarga. I to jest prawda, którą została podana. I teraz jak ktokolwiek mówi o embargu, no to czyż nie sprzeciwia się wydrukowanej i logicznej, spójnej myśli z roku 2000 Bata Hermana? No ale przechodzimy do kolejnego punktu. Utrata usprawiedliwienia jako kara za niepoświęcenie. Tajemnicza prawda? Ta sama. 5.3.2, czy też wiosna tego roku, strony 2.3. Tu będę miał takie fragmenty. Świeża sprawa. Już idą drukiem. Coraz więcej będzie szło rzeczy drukiem. Już w tej najnowszej tajemniczej prawdzie już pisze o swoim zamyśle kolejnych artykułów, które będzie drukował. Każda usprawiedliwiona z wiary osoba, to jest cytat. Każda usprawiedliwiona z wiary osoba, która usłyszała naukę o poświęceniu i grupie bądź klasie, którą Bóg powołuje w danym czasie, dochodzi do punktu zwrotnego na swojej drodze. Nie ma innego wyjścia. Musi albo postąpić naprzód do pełnego poświęcenia się, Rzymian 12.1, albo cofnąć się od standardu sprawiedliwości, zadowalać się unikaniem cięższych grzechów i żyć na zwykłym poziomie światowości. Bez trudu dostrzegamy tę myśl we wczesnych pismach brata Russella. Zauważmy. Bez trudu dostrzegamy tę myśl we wczesnych pismach brata Russella. A dlaczego szukasz we wczesnych pismach brata Russella? Dlaczego nie w późniejszych? Dlaczego nie w epifanicznych? No bo tam nie ma poparcia. Tylko tam, kiedy jeszcze sprawa była niejasna, we wczesnych. On, rzecz jasna, zwraca się w nich do morskiego statka, ale myśl o dwóch krokach lub częściach usprawiedliwienia z wiary, z którym pierwszym jest usprawiedliwiony wierzący, a drugim poświęcenie się Bogu, stosuje się jako koncepcja do wszystkich zbawionych klas ludzkości. Nawet ci, których nazywamy niepoświęconymi quasi wybranymi, będą musieli stanąć przed krokiem poświęcenia na wczesnym etapie życia w restytucji. Bóg jest sprawiedliwy i tylko dlatego nie wymaga on poświęcenia od tych, których określamy mianem niepoświęconych quasi wybranych, ponieważ znajdują się w środowiskach, które nie rozumieją poświęcenia i nie nauczają o nim. Nie ma innej możliwości. Zarówno wszystkie klasy powołane, jak i grzeszny świat ludzkości będą musieli się poświęcić, by otrzymać życie wieczne. A na stronie 4, bo to było ze strony 2-3 ten cytat, mówi o utracie usprawiedliwienia jeszcze bardziej rygorystycznie, bo już nawet nie potrzeba znać nauki o poświęceniu. Tutaj powiedział, że jak ktoś tak zna nauki o poświęceniu, a się nie poświęca, to traci usprawiedliwienie. Nieco dalej już temu jak gdyby zaprzecza, bo mówi bardziej rygorystycznie, w życiu każdego z usprawiedliwionych w wieku Ewangelii, cały obejmuje czas, nawet nie obecne czasy, nadchodził punkt zwrotny. Musieli albo postąpić naprzód do pełnego poświęcenia się Panu, albo cofnąć się od standardu sprawiedliwości, zadowalać się unikaniem cięższych grzechów i żyć na zwykłym poziomie światowości. Wielu tak czyniło. To jest cytat TP 532, wiosna tego roku. Zanim skomentuję te cytaty, to chciałbym przeczytać z roku 1994 Stronniczej Prawdy, to będzie angielska, bo ja nie mam dostępu do polskiej literatury w moich archiwach. Na temat, ale to pewnie gdzieś jest, na temat synów z Joela 2.28. A w nowym przykładzie jest to 3.1. Syn, wiemy, że tam będą synowie, córki, prawda? I to są ci synowie z Joela 2.28. Ten cytat bardzo ładnie odnosi się do kilku kwestii, o których ja do tej pory mówiłem, jako błędnych w obecnych naukach. Cytuję. Jako kolejną klasę pokazaną w synach mamy wytrwałych, usprawiedliwionych z wiary z wieku Ewangelii. Są to poganie i niektórzy Żydzi, którzy w czasie wieku Ewangelii uznali siebie za grzeszników w stanie wrogości z Bogiem. Pokutując za swoje grzechy i przyjmując Jezusa jako swego Zbawiciela, dostąpili usprawiedliwienia przez wiarę i pokoju z Bogiem. Rzymian 5:1, który niepodobno dotyczy tylko poświęconych. Zamiast jednak wykorzystać swoje usprawiedliwienie jako szczebel przejścia do wyższego stanowiska, Rzymian 5:2, bo tam jest mowa o poświęconych, prawda? A mianowicie dobiegło o nagrodę wysokiego powołania lub członkostwa w klasie młodocianych godnych, stali spokojnie, albo bez ruchu, tak to można przetłumaczyć. Czyli doszli do poziomu usprawiedliwienia, pokoju z Bogiem i sobie zatrzymali. Stoją spokojnie, stoją bez ruchu, nie idą dalej do poświęcenia. Nie chcieli pójść, ale pisze wprost, nie chcieli pójść śladami mistrza, by uczynić pełne poświęcenie z siebie Bogu, by zaprzeć się własnej woli wobec samych siebie i świata oraz by przyjąć wolę Boga jako własną. Nie chcieli. Chociaż, cytat ciąg dalszy cytatu, chociaż nie oddali siebie Panu w poświęceniu, trzymali się wiary w okup i do końca kontynuowali praktykowanie sprawiedliwości. Rozumiemy, że także i oni zostaną zaliczeni do drugorzędnego ziemskiego nasienia, które pod starożytnymi i młodocianymi godnymi jako głównym nasieniem będzie błogosławić wszystkie rodziny ziemi, nawracając je do Królestwa Bożego. Czy te dwa cytaty pochodzą z tego same, od tego samego Pana? Zupełnie inne myśli. Zupełnie inne myśli. Popatrzmy na szczegóły. Obecny opiekun wykonawczy nie widzi innej możliwości dla usprawiedliwionych, jak tylko albo pełne poświęcenie, albo cofnięcie się od standardu sprawiedliwości, szczególnie jeśli się zna nauki o poświęceniu. Czyli jeśli jest się na przykład w grupie badaczy, a szczególnie w Epifanii, gdzie są tak klarowne nauki i wszystko takie jasne, że każdy wie, że trzeba się poświęcić, czy nawet wiadomo, jakie klasy są dostępne. Natomiast Bart Hedman widział usprawiedliwionych, którzy nigdy się nie poświęcili, bo nie chcieli, jakby nie chcieli pójść do mistrza. Nie chcieli. A mimo to nie utracili z tego powodu usprawiedliwienia, lecz mogli trzymać się wiary w okup i do końca praktykować sprawiedliwość, stając się nawet drugorzędnym nasieniem, które w wieku tysiąclecia będzie błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. Mało tego, że utrzymali się w klasie jeszcze drugorzędnym nasieniem do pomocy reszcie świata. By udowodnić swoją tezę, opiekun wykonawczy obecny szuka w literaturze jakiejś podstawy i znajduje ją gdzie? We wczesnych pismach Barta Russella. Bez trudu można we wczesnych pismach Barta Russella znaleźć takie podstawy. To jest to, co ja sobie dałem na cytat żółty. Bez trudu dostrzegamy tę myśl we wczesnych pismach brata Russella. Punkt drugi. Dzieli usprawiedliwienie na dwa etapy. Jeden jest przed poświęceniem, a drugi przy poświęceniu. Usprawiedliwienie. Dzieli na dwa etapy. Jeden przed poświęceniem, drugi przy poświęceniu. Dla obecnego bieguna wykonawczego poświęcenie jest drugim krokiem albo drugą częścią usprawiedliwienia. Jak gdyby akt poświęcenia zawsze zmieniał coś w jakości posiadanego usprawiedliwienia. Jak wiemy, zmieniał tylko w przypadku klas spodzonych tymczasowe ożywione usprawiedliwienie. On czyni z tego uniwersalną zasadę na wiek Ewangelii i na cały wiek tysiąclecia. Powtórzę ten fragment. Myśl o dwóch krokach albo częściach usprawiedliwienia z wiary, z którym pierwszym jest usprawiedliwiony wierzący, a drugim poświęcenie się Bogu, stosuje się jako koncepcja dla wszystkich zbawionych klas ludzkości. Nawet ci, których nazywamy niepoświęconymi quasi wybranymi, będą musieli stanąć przed okiem poświęcenia na wczesnym etapie życia w restytucji. Jego zdaniem nie tylko młodociani godni i obecne, tak? Poświęcenie bodowce Epifanii, czyli obecne klasy wiary, ale nawet quasi wybrany, poświęcając się na wczesnym etapie życia w restytucji, wejdą w drugi etap usprawiedliwienia. Uczynią wtedy je pełnym swoje usprawiedliwienie, jak się poświęcą w tysiącleciu. Jak wiemy, ich pełne usprawiedliwienie, i to z uczynków, ale to już nieistotne, czy z wiary, czy z uczynków, stanie się dopiero przy końcu pomyślnie zakończonego procesu restytucji, a nie przy poświęceniu. Nikt przy poświęceniu nie staje się w pełni sprawiedliwym, nawet w sposób przypisany, tylko malutkie statko i wykarmowanie, bo oni mieli zmazywany wyrok śmierci Adamowej. Więc z punktu widzenia Boga, Bóg uznawał ich już za doskonałych, chociaż takimi nie byli, ale chociaż z punktu widzenia Boga w poświęceniu, tak naprawdę przy poświęceniu nikt nigdy nie stał się doskonały, ale malutkie statko, ci albo spłodzeni z ducha ogólnie mówmy, rzeczywiście stawali się w chwili poświęcenia dzięki ożywionemu usprawiedliwieniu doskonali w oczach Boga. To prawda, ale nikt inny jest niespłodzony z ducha, ani tym bardziej nikt inny ze świata ludzkości. Stwierdza, że usprawiedliwienia nie tracą tylko ci quasi wybrani, którzy znajdują się w środowiskach, które nie rozumieją poświęcenia i nie nauczają o nim. Bóg jest, cytuję raz jeszcze, Bóg jest sprawiedliwy. I tylko dlatego nie wymaga poświęcenia od tych, których określamy mianem niepoświęconych, quasi wybranych, ponieważ znajdują się oni w środowiskach, które nie rozumieją poświęcenia i nie nauczają o nich. Tym samym opiekun wykonawczy obecny stwierdza, że bez nauki o poświęceniu nie można się poświęcić, bo taki wierzący nie wie, że Bóg tego od niego oczekuje, a więc to go usprawiedliwia, że się nie poświęca. Ale jak ty wiesz, człowieku, że Bóg od ciebie oczekuje poświęcenia, a się nie poświęcasz, tracisz swoje tymczasowe usprawiedliwienie, bo wiedziałeś o klasach, które istnieją, o poświęceniu, bo twoja grupa religijna uczy, na przykład świecki lub misyjny uczy o poświęceniu, wobec tego utracisz swoje tymczasowe usprawiedliwienie, jeżeli się nie poświęcisz. Czy prawda o tym, że Bóg oczekuje i zachęca do poświęcenia, jest zapisana w Biblii językiem typów i niejasnych stwierdzeń, trudnych do zrozumienia, zakrytych pod siedmioma pieczęciami, aż trzeba zerwać pieczęci, żeby zrozumieć, że Bóg oczekuje poświęcenia? To jest nauka paruzyjna lub epifaniczna i tylko dopiero typy, antytypy wyjaśniły tę kwestię ludowi Bożemu? A co z tekstami Synu mój, daj mi serce swoje? Trzeba znać prawdę paruzyjną, epifaniczną, żeby zrozumieć, że Bóg oczekuje oddania Jemu serca, poświęcenia się Jemu? Albo taka jest bowiem wola Boża, poświęcenie wasze. Czy trzeba znać głębokie rzeczy, żeby zrozumieć ten werset? Taka jest wola Boża, poświęcenie wasze. Albo słowa naszego Pana, jeśli chce iść za mną, niech samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Trzeba komuś Bata Johnsona i Bata Russella, żeby to zrozumieć? Albo kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Co trzeba do pomocy? Jaka grupa religijna nie jest w stanie takich wersetów zrozumieć i wiedzieć, czego Bóg oczekuje? Nie trzeba znać teorii o usprawiedliwieniu, poświęceniu, tymczasowe, ożywione. Nie trzeba, bo poświęcenie się odczuwa i przeżywa w sercu. I kiedykolwiek, ktokolwiek odczuwa w sercu chęć oddania swojego życia, powierzenia swojego życia Bogu, na zasadzie nie moja, ale twoja wola niech się dzieje. O, to kolejny cytat, który można byłoby przytoczyć, prawda? Nie moja, ale twoja wola, to już jest poświęcenie. A jak w wieku Ewangelii malutkie statko do Boga przechodziło? Bez brata Russella i bez brata Johnsona? Nie mieli nauk paruzyjnych, epifanicznych? Powinni nie wiedzieć, że Bóg oczekuje od nich poświęcenia. A przecież wiek Ewangelii to było od wieku Ewangelii szukanie i ileś członków morskiego statka wtedy przecież przyszło do Boga. Kolejna rzecz, która wynika z tego cytatu obecnego opiekuna wykonawczego. Czyni z poświęcenia obowiązek. No tak? Nie poświęcisz się, szczególnie jak znasz naukę o poświęceniu, tracisz za karę usprawiedliwienie tymczasowe, które miałeś wcześniej. A poświęcenie się w wieku Ewangelii jest tylko i wyłącznie przywilejem. Żeby nie być gołosłowny, brat Russell, paruzyny tom 6, strona 151. Bóg ma prawo domagać się, by wszystkie jego stworzenia stwierdzały na każdym kroku, że żyją w sprawiedliwości, a nienawidzą nieprawości, gdyż w innym wypadku uważają siebie za obcych mu, za jego nieprzyjaciół. No to cóż, Bóg oczekuje, że każdy będzie żył sprawiedliwie, inaczej jest obcy Bogu, jak jest odpowiada się za niesprawiedliwością i grzechem. Ale Bóg nie żąda, abyśmy czynili ofiarę ze swojego życia w jego służbie lub dla jakiejś innej przyczyny. Dlatego ofiara przedstawiona jest w Piśmie Świętym jako akt dobrowolny, niewymagany przez prawo. No i Rzymian 12:1, proszę was wtedy bracia, w litości Boża, abyście i tak dalej. Nawet proszę, prawda? Prośba, zachęta. Skorzystajcie z tego. Czyniąc poświęcenie obowiązkiem, niszczy wartość tego poświęcenia jako ofiary. Bo jeśli ktoś ma obowiązek się poświęcić, jak można mówić o tym, że złożył ofiarę? Jeżeli mamy obowiązek zapłacić podatek, to jest nasza ofiara na państwo? Darowizna na państwo? No chyba nie. Masz podatniku obowiązek płacić podatek. Ja płacisz, no to chyba nie będziesz tego nazywał darowizną. Jak chcesz coś darować, to zapłać coś, czego prawo nie wymaga. Odmawia wierzącemu prawa do niepodjęcia poświęcenia. Odmawia wierzącemu prawa do niepodjęcia poświęcenia, które to prawo dał, a nawet zalecił w pewnych przypadkach sam Jezus. Łukasz 14, 27-33. Odczytajmy to. Bo to takie oczywiste rzeczy, a trzeba je tłumaczyć. Łukasz 14, 27-33. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo kolejny przykład naszego Pana. Który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie narazi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tymi, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju, a nie idzie na wojnę. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczciem moim. To czy nasz Pan sugeruje tutaj, że masz obowiązek się poświęcić? Czy raczej zachęca, rozważ. Zanim się poświęcisz, rozważ. Czy wystarczy ci to zrealizować? Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ostatnie zdanie tego fragmentu cytowanego z wiosennej Czarniejszej Prawdy. Nie ma innej możliwości. Zarówno wszystkie klasy powołane, jak i grzeszny świat ludzkości będą musieli się poświęcić, by otrzymać życie wieczne. Ten cytat ilustruje pewną zasadę widoczną w ostatnich pismach ruchu. Autor podaje jakieś nowe myśli, odmienne od wcześniejszych, bo tutaj przed chwilą mówiliśmy o tym, prawda? Chociażby o utracie usprawiedliwienia. Próbuje je poprzeć prawdziwymi myślami, które nie budzą niczyich wątpliwości, ale niestety nie mają żadnego związku z tym, co w ten sposób chce udowodnić. Bo to, co tutaj na końcu pisze, że nie ma innej możliwości, zarówno wszystkie klasy powołane, jak i grzeszny świat ludzkości będą musieli się poświęcić, by otrzymać życie wieczne. To prawda. Ale w jaki sposób to dowodzi, że jak ktoś się nie poświęci, to traci usprawiedliwienie, które miał wcześniej? Tak w obecnym czasie, kiedy poświęcenie jest przywilejem. Jaki to ma związek? Żeby uzyskać życie wieczne, trzeba się poświęcić albo w tym wieku, albo w wieku przyszłym. To ci, którzy są te prosowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcą się w tym życiu, będą poświęcą się w wieku przyszłym. Ale za to, że się nie poświęcili teraz, nie tracą usprawiedliwienia, jeżeli tak trzymają się okupu i próbują żyć na poziomie sprawiedliwości oczywiście, bo można utracić usprawiedliwienie za opuszczenie naszego Pana lub za zwrócenie się w stronę grzechu i niepokutowania. Więc to jest taka metoda, prawda? Prawdziwe stwierdzenie, ale jaki to ma związek? Ktoś poczyta, no tak, wszyscy muszą się poświęcić. No to już mamy udowodnione, że tymczasowo usprawiedliwiony, jak się nie poświęci, traci tymczasowe usprawiedliwienie w obecnym czasie z duchowego Izraela. Nieładna metoda. Kiedyś pamiętam, gdy był ten głoszony błąd o usprawiedliwieniu, właściwie braku usprawiedliwienia przed poświęceniem, to dowodem na to, że tak jest, było to, że baranka paschalnego mogli jeść tylko obrzezani. Jaki to ma związek? Z tym, że nie ma usprawiedliwienia przed poświęceniem? Mogli być tylko obrzezani, bo tylko poświęceni. Niezależnie od tego, jakie mają usprawiedliwienie, czy tymczasowe, czy ożywione. Ale to budowy też mi to pielgrzymi nasi powtarzali. Ten argument, że tylko obrzezani, to miało stanowić dowód, że przypisanie jest dopiero obecnie przy poświęceniu. Inny przykład takiego myślenia, czyli zestawianie rzeczy bez związku i dawanie dowodu, który nie ma związku z daną sprawą, ale niby sam sobie jest słuszny, ale nie ma żadnego związku z tą sprawą i w ten sposób się próbuje stworzyć wrażenie, że się coś udowodniło. To dam przykład, jak właśnie z maila do mnie brata Dana Herziga, tego maila nie publikowałem, było to wcześniej, kiedy też wymienialiśmy poglądy na temat utraty usprawiedliwienia przez tych, którzy się nie poświęcają, bo ja z nimi mailami wszystko wielokrotnie przedyskutowałem, prawda? Próbując zrozumieć ich punkt widzenia i przedstawić tak, jak podaje nasza literatura. Więc co? Jak udowodnił mi brat Dan Herzig w mailu, że tymczasowo usprawiedliwienie tracą usprawiedliwienie, jak się nie poświęcą? Jeśli nie przyjmiesz zaproszenia na obiad, czyli ten obiad to jest nie poświęcisz się, nie jesz tego obiadu. Czyli nie korzystasz z błogosławieństw, jakie są możliwe do uzyskania w ramach poświęcenia. Z tego obiadu nie korzystasz. Co oczywiście jest prawdą samo w sobie, bo jak ten obiad mnie ktoś zaprasza, a ja nie pójdę, to tego obiadu nie zjem. Ale jaki ma to związek z utratą usprawiedliwienia, które dostałem przed obiadem? Dostałem je wcześniej. Przed poświęceniem usprawiedliwienie jest, prawda? I nawet jeśli się nie poświęcę, nawet jeśli na ten obiad nie pójdę, gdzie jest poświęcenie, to nadal mogę zachować moje usprawiedliwienie, tak jak mogę zachować kanapkę, którą sobie z domu rano wziąłem albo kupiłem po drodze i potem ja chodzę z tą kanapką, czyli z moim tymczasowym usprawiedliwieniem, i ktoś zaprasza mnie na obiad, ja mówię, oj, dziękuję, nie pójdę, nieważne, nie chcę mi się, nie lubię ciebie, źle gotujesz, albo nie mam czasu. No i zgardziłem tym obiadem, nie poszedłem, no z pewnością nie skorzystam z niczego, co było na tym obiedzie, ale kanapkę w kieszeni mam. To nie mogę jej zjeść? No i właśnie. I ktoś mówi, no tak, rzeczywiście, jak nie pójdziesz na obiad, no to nie korzystasz z tego obiadu. No tak, nie korzystam. Z tych dodatkowych błogosławieństw, które są możliwe do osiągnięcia przez poświęcenie. Z tego nie korzystam. Ale co to ma na związek z tym, że tracę usprawiedliwienie, które było przed obiadem? Kolejny podpunkt, kolejny błąd. Pokój z Bogiem dostępny jest tylko dla poświęconych. To jest najnowszy błąd. Zgodnie z zasadą, że popadnięcie w jeden błąd prędzej czy później pociąga za sobą popadnięcie w drugi, ta sama wiosenna z tego roku, to jest prawda, podaje najnowszy błąd. Na pewno nie jest ostatni to błąd, bo na konwencjach w Ameryce, chyba to mówiłem prywatnie, już jest przygotowany grunt po kolejny jakiś błąd, nie wiemy, jaki to błąd jest szykowany, ale jest głoszona tak zwana zasługa zrozumienia. Co pod tą zasługą zrozumienia jest, do czego ona będzie wykorzystana, nie wiadomo, ale jest głoszona na konwencjach ustnie na razie. Tak jak zawsze, najpierw ustnie jest testowanie i przygotowywanie braci. Ale wracamy do pokój z Bogiem dostępny tylko dla poświęconych. Cytat znowu z Paruzji, z Dallas, taki cytat, kiedy brat Russell nie rozumiał kwestii pokoju z Bogiem i pokoju Bożego. I cytat. Pokój Kościoła, to tak wiosna, piąta strona, numer 532 z wiosna tego roku. Pokój Kościoła, wspomniany przez apostoła w tym tekście, Rzymian 5.1 chodzi, może stosować się tylko do tych, którzy stali się synami Bożymi. Bóg nie ma pokoju z nikim innym. Bóg nie ma pokoju z nikim innym, jak tylko z tymi, którzy stali się synami Bożymi. Zacytuję teraźniejszą prawdę angielską, rok 74. Bardzo fajny cytat na temat tego, co znaczy ofiara pokoju. Często u nas tłumaczona ofiara spokojna. Mamy tego ofiara pokoju, którą Żydzi ofiarowali. Jakie jest znaczenie terminu ofiara pokoju i dlaczego tak się nazywa? No i odpowiedź. Ofiara pokoju w typie była składana tylko przez tych, którzy byli w stanie pokoju z Bogiem. Przedstawia to fakt, że poświęcamy się dopiero po tym, gdy przez usprawiedliwienie tymczasowe wejdziemy w stan pokoju z Bogiem. Teraz prawda z tego roku, wiosna, mówi, że Bóg nie ma pokoju z nikim innym jak z poświęconymi. A w roku 74 jest napisane, prawda, że przez usprawiedliwienie wchodzimy w stan pokoju z Bogiem już. Tak samo w następnym wieku. Ich ofiary pokoju będą składane dopiero po tym, gdy uznają oni, że Bóg jest z nimi w stanie pokoju przez ofiarę klasy Chrystusa raz na zawsze za nich zastosowaną. Takie ofiary były w typie nazywane ofiarami pokoju, ponieważ oznaczały, że wcześniej Bóg wszedł w stan pokoju z tymi, którzy je składali. Oczywiste. Kolejna rzecz. Przywłaszczanie sobie urzędu wodza ludu Bożego bez upoważnienia ze strony Boga. Jak wiemy, do brata Hermana poprzedni słudzy rozpoznawali swoich następców jako wodzów ludu Bożego i podawali na to biblijne uzasadnienie. Taki wódz był następnie rekomendowany na opiekuna wykonawczego, tak żeby ta funkcja była pełniona, żeby obydwie funkcje były pełnione przez tę samą osobę, co jest logiczne. Zauważmy, najpierw wódz, a potem opiekun wykonawczy w osobie wodza, nie odwrotnie. Najpierw szukamy wodza, boski wybór, a potem my, ludzie, bracia, wybieramy tego wskazanego przez Boga wodza, no opiekuna wykonawczego, ale wiemy już, kogo wybrać. Tego, którego Bóg wybrał na wodza. Dobrze będzie, oddaćmy jeszcze jedną funkcję, taką ludzką, żeby biznesem się naszym zajmował, prowadził sprawy administracyjne. Tak było do brata Hermana. Wszyscy słudzy rozpoznawali swoich następców jako wodzów ludu Bożego, dawali na to biblijne uzasadnienie, bracia wybierali ich przez głosowanie na opiekuna wykonawczego, następnie, później. Brat Herman tego nie uczynił, gdyż zarówno w tak zwanym pełnomocnictwie, które działało do jego śmierci, jak i w dodatku, który zaczął działać po jego śmierci i odwoływał pełnomocnictwo, podaje dwóch kandydatów, wiemy, dwa nazwiska, ale tylko i wyłącznie na urząd opiekuna wykonawczego, nie wspominając ani słowa o wodzu. Zauważmy, brat Hedman widział brata Ralfa Herziga jako potencjalnego opiekuna wykonawczego, wymienił go jako pierwszego, a brata Davisa jako drugiego, ale nie widział w nim wodza ludu Bożego. Nic takiego nie napisał. Dlaczego? Pewnie dlatego, że Bóg nie pokazał mu tej osoby w Biblii. Że Bóg nie zabrał głosu w tej sprawie, że Bóg nie wyraził swojej woli, co było dla brata Hedmana wystarczającym powodem, by i on tego nie czynił. Jak Bóg milczy co do wodza, no to ja, człowiek, będę sam ze swoją mądrością tego wodza wyznaczał? No to logiczne jest. Nie mam informacji, nie wiem, milczę. Zwłaszcza opiekuna wykonawczego, żeby praca była kontynuowana, żeby ktoś się zajmował majątkiem, drukował konwencje, prawda, i tak dalej, takie sprawy administracyjne, ale wodza nie widzę, bo nie wiem, nic mi Bóg nie pokazał. Czy postąpił słusznie? No oczywiście, że słusznie. Bardzo słusznie, była to jedyna słuszna decyzja. Na dowód zobaczmy Dwa cytaty z Tajemniczych Prawd. Tu mam numery, widzę polskie. Numer 133. Brat Jolly o samym sobie pisze, jako wodzu. Jakie zamieszanie byłoby teraz, gdyby Pan nie zarządził tych wszystkich rzeczy na czas? Ktoś śmiałby wystąpić teraz, aby objąć ster i poprowadzić pracę wielkiej kompanii młodocianych godnych. Ja z pewnością tego nie uczyniłbym. Bez pozytywnych dowodów, że taka jest wola Pańska. Dziękuję Panu, że Pan objawił to wszystko przez swe narzędzie, mówcze Epifanii, brata Johnsona, i dał biblijne dowody, że taka była wola Pańska. Zobaczymy, jest zupełnie inna postawa, prawda? On z pewnością sam nie stanąłby na czele bez pozytywnych dowodów, że taka jest wola Pana. A potem ten sam brat Jolly wiele lat później, bo to był rok 51, pisał o sobie samym, a w roku 76 pisze o bracie Golke, którego po sobie rekomenduje jako wodza z biblijnym uzasadnieniem. Jedynie Bóg posiada prawo naznaczenia wodza dla swego ludu w ogólności. My, będąc poddani Jego zarządzeniom i pragnąc jedynie wodza naznaczonego przez Niego, nie pozwolimy sobie na poszukanie wodza na podstawie własnego wyboru lub wybranego jedynie przez braci. Jesteśmy zadowoleni, widząc, że On nas nie opuścił w tej sprawie i nie potrzebujemy szukać po omacku w ciemności, ponieważ wierzymy, że On jasno okazał swój wybór co do następnego generalnego wodza dla swego ludu. Powtórzę, będąc poddani Jego zarządzeniom i pragnąc jedynie wodza naznaczonego przez Niego, nie pozwolimy sobie na poszukanie wodza na podstawie własnego wyboru lub wybranego jedynie przez braci. Potrzeba to komentować? Chyba nie potrzeba. Brat Ralph Herzig postąpił inaczej. Posłuchajmy jego samego o sobie samym, Stronnicze Prawdy 502, strony 47 i 8. Jeśli rozważymy wszystkie fakty istotne przy wyborze wodza w obecnym czasie, wydaje się, iż osobą wybraną przez Boga na to stanowisko jest brat Ralph Herzig, który został jednogłośnie wybrany w głosowaniu na opiekuna wykonawczego przez braci zgromadzonych na konwencji na Florydzie, Massachusetts, Michigan w 2004 roku. Przed chwilą czytaliśmy, prawda, że Joel nie pozwoliłby sobie szukać wodza na podstawie własnego wyboru lub wybranego jedynie przez braci. A tutaj bracia przegłosowali, no to będzie to wódz. Wszyscy mam, ale zobaczmy, próbuję także wyjaśnić to, że najpierw był wódz, a potem opiekun wykonawczy. Wie o tym, nie pomija tego. Próbuję to wyjaśnić i wyjaśnia. Wszyscy mamy świadomość, że w przeszłości Bóg zawsze wybierał wodza swego ludu, zanim bracia wybrali go na opiekuna wykonawczego. Dlatego też, i teraz słuchajmy zdania, to jest zdanie, kiedyś, nie wiem, chyba będzie, kiedyś będzie to cytowane jako przykłady, nie wiem, braku logiki, albo nie wiem czego. Dlatego też wybór wodza ludu Bożego miał miejsce wcześniej niż głosowanie na Florydzie. Powtórzę to raz jeszcze. Wszyscy mamy świadomość, że w przeszłości Bóg zawsze wybierał wodza swego ludu, zanim bracia wybrali go na opiekuna wykonawczego. Dlatego też wybór wodza ludu Bożego miał miejsce wcześniej niż głosowanie na Florydzie. Domyślamy się, że to wcześniej, to tam w niebie. W jaki sposób zostało to mu przekazane? Czy też braciom, którzy głosowali na opiekuna wykonawczego, żeby właśnie... Prawie jakbym czytał o tym, że Mojżesz jak był na górze, to Bóg mu powiedział to, co mu opowiedział, jeszcze mu inne rzeczy powiedział, których Mojżesz nie powiedział nikomu z wyjątkiem swoich tam współpracowników i to do dzisiaj krąży w jakichś Talmudach albo różnych innych żydowskich pismach, taka tajemna wiedza, która do Mojżesza dotarła poza opisem biblijnym. Ale jeszcze wracamy do tego cytatu. Chociaż nie było obfitości dowodów biblijnych, ani dowodów z życia wziętych, tak jak w przypadku poprzednich wodzów, musimy rozglądnąć się i zadać pytanie. I to też podejrzewam, to teraz przeczytam, będzie niedługo chyba cytowane kiedyś. Ja, żeby coś poprzeć, nie będę mówił co. Ale zobaczmy. Trzeba sobie zadać pytanie. Kto posiada równe lub lepsze kwalifikacje do tego urzędu niż obecny opiekun wykonawczy? Kto posiada równe lub lepsze kwalifikacje do tego urzędu niż obecny opiekun wykonawczy? Wyobrażamy sobie brata Russella, Johnsona czy Jolego, żeby takie coś napisali o sobie? Brat Jolly pisze, że nie śmiałby stanąć na czele, gdyby nie miał wyraźnych dowodów, że taka jest pańska wola. Tu pytanie, kto posiada, no kto jest lepszy ode mnie? Krótko rzecz mówiąc. Z tego, co mi wiadomo, nie ma żadnego innego brata, który poświęcił się przed jesienią 54, wiernie służył Panu pod nadzorem brata Johnsona, Jolego, Golke i Hermana. Należy także zaznaczyć, że brat Herman wymienił brata Ralpha Herziga w oficjalnych dokumentach na opiekuna wykonawczego. Ten, komu Pan powierzył szczególną misję, nie może pozwolić na to, by został odsunięty od tej misji przez ambitnych uzurpatorów, niezależnie od tego, jak mocno ci uzurpatorzy naciskają na niego, aby zrezygnował ze swoich prerogatyw. Tyle. O sobie. A w Tojeszcze Prawdzie 5:2 na stronie 47 również bez upoważnienia ze strony Boga ogłosił wodzem Leona Snydera. Zaczyna tak. Idąc za kierownictwem Pana, i to jest w Tojeszcze Prawdzie podkreślone, nie ja to podkreśliłem, tylko jest podkreślone w Tojeszcze Prawdzie. Idąc za kierownictwem Pana, podkreśla, tak jak wtedy też od Pana się dowiedział, że jest wodzem, w jakiś sposób, tak samo teraz za kierownictwem Pana idąc, wybrałem dwóch braci z USA na potencjalnego wodza ludu Bożego i opiekuna wykonawczego po tym, jak ja nie będę już w stanie zajmować tego stanowiska. To, że poczyniłem takie ustalenia, nie jest związane z moim zdrowiem, ale mam obecnie 87 lat i myślę, że taki układ jest najlepszy. Moim pierwszym wyborem na zapełnienie wakatu wtedy, kiedy on się pojawi, jest brat Leon Snyder, a brat Daniel Herzig będzie funkcjonował jako zapasowy kandydat na to stanowisko. Przypomnę, że poprzedni słudzy pisali. Ktoś miałby wystąpić teraz, aby objąć ster i poprowadzić pracę wielkiej kompanii młodocianych świętych? Ja z pewnością tego nie uczyniłbym bez pozytywnych dowodów, że taka jest wola pańska. To był brat Jolly. O sobie. A teraz brat Jolly o bracie Golke. My, będąc poddani jego zarządzeniom i pragnąc jedynie wodza naznaczonego przez niego, nie pozwolimy sobie na poszukanie wodza na podstawie własnego wyboru lub wybranego jedynie przez braci. Zobaczmy, co o stawianiu siebie w roli nauczyciela braci, a taką właśnie jest rola wodza, on jest wodzem, czyli podaje prawdy od Pana, naucza braci, pisze wprost brat Johnson, tom 8 epifaniczny, strona 457. Zapalanie świecznika przez Arona przedstawia naszego Pana, który po udzieleniu nam niezbędnego oświecenia wprowadza nas w okoliczności, w których mamy sposobności oświecania braci i przez swego ducha, słowo i opatrzności pobudza nas do udzielania im takiego oświecenia. I teraz szczególnie zwróćmy uwagę. To, że tylko najwyższy kapłan miał prawo zapalać świecznik, jest typem faktu, że tylko nasz Pan może postawić siebie lub innych w okolicznościach, w których powstają sposobności oświecania braci oraz pobudzania do takiej aktywności. Dowodzi to, jeszcze bardziej uwagę teraz zwróćmy, dowodzi to, jak złe są próby stawiania samego siebie jako rzekomego oświeciciela braci oraz jak złe są próby stawiania i popierania innego jako rzekomego oświeciciela braci, jeśli ktokolwiek czyni to bez wyraźnie objawionej woli Pana. Wskazuje to także na zło własnych wysiłków stania się lub pomagania innym w staniu się rzekomym oświecicielem braci. Jeśli nie wskazuje tego, oczywista wola Pana. Najbardziej rażące zło błędu, tak obecnie powszechnego wśród ludu Pana, częściowo jest wynikiem ignorowania prerogatywy naszego najwyższego kapłana w tym zakresie. To samo można powtórzyć wobec błędów, które od począwszy od usprawiedliwienia nas zalewają. To nie są nauczyciele postawieni przez Pana. Zbliżamy się powoli do końca. Wypowiedź jednego z pielgrzymów świeckiego ruchu misyjnego na Polskę, publiczna. Zacytuję tę wypowiedź, bardzo mocno klerykalna również. Braterstwo. Postanowienie brata Snydera oznacza, iż osoby, w stosunku do których brat Snyder podjął taką decyzję, oznacza pozbawienie tych osób prawa i przywileju bycia przedstawicielem brata Snydera w głoszeniu Ewangelii, w mówieniu w charakterze mówczych narzędzi SRME, w mówieniu, przedstawianiu wykładów na podstawie Biblii, w przewodniczeniu w nabożeństwach zborowych, w zebraniach zborowych, chciałbym podkreślić, to nie moje słowa, cały czas cytuję, tak, żeby ktoś, ten wypadł pielgrzym. W nabożeństwach zborowych, w zebraniach zborowych chciałbym podkreślić, w sztach, ślubach, pogrzebach, w jakimkolwiek miejscu na ziemi, w którym mogą oni się znaleźć. A więc nie tylko w wykonywaniu przywilejów służby jako generalni starsi, ale również w przewodniczeniu i usługiwaniu w nabożeństwach zborowych. Koniec cytatu. Porównajmy to ze słowami brata Russella, Johnsona i naszego Pana na temat nauczycieli, tych, którzy mogą głosić. Książka pytań i odpowiedzi, strona 400, nowe wydanie 534. Pytanie do brata Russella. Gdy pewien brat rozpoczyna pracę podobną do pielgrzymskiej na swoją własną rękę, powiadamia różne zbory, robi umowę co do czasu, poleca im, aby urządzili zebrania, jakie stanowisko powinno zgromadzenie zająć wobec takiego brata? Zauważmy, sam się nawet narzuca. Odpowiedź. Towarzystwo chcą być w zupełności wolne i pozostawiając każdemu wolność, nie ma środków na uczynienie coś więcej ponad to, co obecnie czyni. Mianowicie stara się wysyłać jako pielgrzymów tylko takich, o których wie, że nadają się do tej pracy. Niewątpliwie są i inni bracia, którzy mogliby nadawać się i nie naszą jest rzeczą decydować, że oni nie mogą zdziałać coś dobrego. Toteż nie staramy się rozszerzać naszego autorytetu na jakiekolwiek zgromadzenia, lecz pozostawiamy takie sprawy do woli każdego zgromadzenia. Nasza myśl jest taka, że każde zgromadzenie musi rozsądzić, jakie stanowisko zająć wobec takiego brata i zadecydować, czy będzie pożyteczne, aby taki brat służył, czy nie. Jeżeli zgromadzenie sądzi, że usługa danego brata będzie pożyteczna, niech zaprosi. Jeżeli zaś myśli, że nie byłaby pożyteczna, niech go nie przyjmuje. Jeszcze jeden, który dzisiaj rano odkryłem. Reprint strażnicy 54.10, czyli też Bedrusem. Na podstawie swego namaszczenia każde spłodzone z ducha dziecko Boże ma prawo mówić, głosić, ogłaszać słowo i poselstwo swego niebieskiego Ojca. Prawo do głoszenia nie jest ograniczone do biskupów, ani do tych, na których oni włożą ręce, ani do starszych czy diakonów wybranych w biblijny sposób przez wyciągnięcie ręki zboru. Są oczywiście naturalne ograniczenia, takie jak brak zdolności skupienia uwagi słuchaczy. Poza ograniczeniem apostoła, że siostry nie mogą głosić publicznie, nie ma żadnych innych. W tym szerokim obrazie boskiego polecenia, namaszczenia, upoważnienia Ducha Świętego rozumiemy, że nikt nie ma prawa wtrącać się do drugiego. Tak jak powiedział Jezus do apostoła Jana, nie zabraniajcie mu. Chodziło o tego, który wypędzał demony, jeszcze do tego powrócę. Teraz brat Johnson z roku 1938, pytanie do niego, to znamy, ale muszę to przetoczyć. Czy zbór ma prawo zaprosić dowolnego brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego, czy też przemowa taka może być zaplanowana tylko przez posłanika Epifanii lub jego przedstawiciela? Odpowiedź znamy, ale przeczytam, krótka jest. Ani posłanik Epifanii, ani jego przedstawiciel bez zaproszenia zboru nie ma prawa wyznaczyć mówcy do przemówienia do niego. Zbór ma prawo zaprosić dowolnego brata. I znowu tutaj nieuczciwość różnych braci pielgrzymów. Cytują to i mówią, że może być dowolnego brata, ale już nie cytują, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego na tematy prawdy. Tylko mówią, że o tak, tak, głoszą, że dowolnego brata zbór może zaprosić. Już cytat. I mówi, no to co tam, z ulicy tutaj kogoś sobie zaprosicie, będzie wam mówił, i tak wyśmiewają. A przecież dowolnego, którego uważa za kompetentnego, nie tego, który akurat przychodzi o bogich miejsca zboru. No ale... Dowolnego brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego na temat prawdy. To właśnie z tego powodu prosimy zbory, które pragną wizyt pielgrzymskich, by przysyłały zaproszenie tej treści do posłanika Epifanii lub jednego z jego przedstawicieli w odnośnych krajach. To chyba rozumiem, wiemy o tym, że była próba także powiedzenia, że ten dowolny brat to tylko pielgrzym, ale to są próby niepoważne i chyba nie ma potrzeby nawet ich obalać. A teraz słowa naszego Pana z Marka 9 rozdziału 33-40 odczytam. Myśmy to niedawno o tym mówili, nawet w czasie naszego badania, ale im więcej czytam ten fragment, tym widzę tam więcej treści. Marek 9, od 33 już chcę zacząć, do 40. Bo to wszystko jest bardzo ciekawe. Kontekst, jaki to wszystko padło. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście po drodze? Uczniów, jak Pan pyta. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A kto bykolwiek mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Na to Jan. Od razu teraz z tym pytaniem. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi za nami. Na co Jezus na to odpowiada? Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. No i teraz rozważmy sobie ten fragment. On pokazuje, że ma na myśli werset 37. Powtórzę raz jeszcze werset 37. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Mamy to ciekawą myśl, prawda? Przyjmiesz kogoś w moim imieniu, co znaczy w moim imieniu, dlatego, że on jest mój, że on się przyznaje do mnie, że we mnie wierzy i całą nadzieję na życie wieczne we mnie jest. No jest mój po prostu, prawda? Się przyznaje do mnie, jest chrześcijaninem. Jeżeli przyjmujesz takiego jednego w imieniu moim, dlatego, że on uważa, że jest mój, że się do mnie przyznaje, to przyjmujesz mnie. A tak naprawdę to nie mnie przyjmujesz, przyjmując mnie, tylko samego Boga. Czyli mamy tu myśl jaką, że każdy, kto przyznaje się do Jezusa, choćby najmniejszy, dla każdego innego jest przedstawicielem tego Jezusa, a mało tego, nawet samego Boga, bo przez Jezusa dochodzi do samego Boga, no bo Jezus jest znowu od Boga. Jezus od Boga, wszyscy inni od Jezusa, jeżeli robimy to, jeżeli się do Niego przyznają, w imieniu moim, jeżeli nie przyjmuj dowolnego, w imieniu moim, dlatego, że On jest mój. No i Jan, słysząc to, od razu zadaje pytanie o człowieka, który wypędzał demony w imieniu Jezusa, a nie był jednym z nich. Zapewne sądził, że Jezus chyba nie miał na myśli przyjmowania kogoś takiego w imieniu Jezusa, jako jednego z Jego, no bo przecież nie chodzi z nami. Kontekst jest bardzo ciekawy. I pewnie odpowiedź naszego Pana mocno zaskoczyła Jana. Mamy tutaj dwie ważne rzeczy. Pierwsza, każdy widzi, Jezus nie pozwala zabraniać wypędzania demonów w imieniu swoim, własnym, człowiekowi, który w imieniu chodził. Jakiś człowiek w imieniu naszego Pana wypędzał demony, Jezus nie pozwala mu tego zabronić. Ale co jeszcze ciekawsze, Jezus działa przez tego człowieka, który z nimi nie chodził. Używa go tak samo jak apostołów, bo apostołowie wypędzali demony, chociaż chodząc z naszym Panem, a człowiek, który nie chodził z naszym Panem, w imieniu Jezusa wypędza demony i demony też go słuchały. Dziwne? No dziwne. Jezus działa przez kogoś, kto za nim nie chodzi, bo powołuje się na Jezusa i on swoją moc mu użycza, chociaż nie jest z grona. Dodam do tego komentarz Bata Hedmana, bo akurat znalazłem. To jest rok 2001. Oczywiście sztandar angielski, bo nie mam polskiej, nie wiem, co to jest po polsku, ale pewnie jest, bo to chyba tytuł rok 2001, to już było na chyba tłumaczenie bieżące wszystkiego. To w okolicach roku 2001 Braterstwo Szukajcie. Widzę, że jest strona 19, czyli jest to chyba początek tego roku, może nawet pierwszy numer z 2001. I on odwołuje się, Brat Hedman, do tego właśnie opisu i jego słowa no są znamienne. Jezusowi doniesiono o kimś, kto wypędzał demony. Ten cudotwórca nie należał do grona uczniów, a Jan nalegał, by Jezus przerwał jego działalność, ponieważ nie chodzi z nami. Odpowiedź Jezusa jest pouczająca. Kto nie jest przeciwko nam, jest za nami. Nie znaczy to, że nie należy czynić różnicy między prawdą i błędem, ani że jedna droga do Królestwa Niebios jest równie dobra jak inna. I teraz zauważmy, jak Bart Hedman tłumaczy, o co naszemu Panu chodziło w takim właśnie w tych słowach. Jezusowi chodziło o to, że posiada On wielu sług poza swoimi uczniami, którzy także wykonują Jego polecenia, chociaż nie są uznawani przez tych, którzy uważają siebie za kogoś z wewnątrz, z grona uprzywilejowanych kilku. Takie przekonanie, że czyjeś duchowe środowisko jest wyłącznym i szczególnym obiektem łaski nieba, powoduje dużo duchowej szkody w sferze chrześcijańskiej. Taka postawa prowadzi do samozadowolenia u tych, którzy wyznają taką opinię, oraz do urazy w stosunku do tych z zewnątrz. No, nic dodać, nic ująć. Jezusowi chodziło o to, że posiada On wielu sług poza swoimi uczniami, którzy także wykonują Jego polecenia, chociaż nie są uznawani przez tych, którzy uważają siebie za kogoś z wewnątrz, z grona uprzywilejowanych kilku. Jaki wniosek z tego wszystkiego wynika? Słudzy generalni nie są jedynymi, jakich zbory mogą zapraszać. Słudzy generalni istnieją po to w boskim porządku, żeby ułatwić zborom korzystanie z ich usług. Ale nie stanowi to ograniczenia dla nich, żeby korzystali z dowolnej innej usługi, dowolnego innego brata, dowolnego innego narzędzia, który nie jest niczym pielgrzymem, nie ma żadnego kwitu, nie jest członkiem żadnego ruchu, organizacji, ani nic innego, ale jest kompetentnym do wyjaśniania rzeczy prawdy. Z jakiegoś powodu jest kompetentny. I bracia o tym wiedzą i chcą go posłuchać. Przecież tak Miller zaczynał, prawda? Wiedzieli, że był kompetentny i chcieli go posłuchać. Brat Rusę tak zaczynał. Czyim pielgrzymem był brat Rusę? Słudzy generalnie mają być pomocą dla zborów, ale nie są jedynym źródłem, po jakie zbór może sięgać. Wszystkie powyższe cytaty pokazują, że Bóg ma wielu różnych sług, którzy albo o sobie nic nie wiedzą, albo są nawet do siebie wrogo nastawieni. Co nie zmienia faktu, że Bóg używa ich wszystkich dla dobra swego ludu, tak jak jego lud tego pragnie i potrzebuje. Chciałbym jeszcze dać teraz na koniec pewną uwagę o argumencie, który jest przytaczany przez obrońców tych błędów, którzy widzą pewne, wiadomo, i to minimalizują, że pewne, no tam pewne błędy się pojawiły i tak dalej, widzą te wypaczenia i błędy, ale mimo to bronią wozów, popierają ich. Jak popierają? Mówią tak. Wszyscy słudzy Boga, to cytat, czy nie dosłownie parafraza ich punktu, ich argumentu. Wszyscy słudzy Boga, z wyjątkiem natchnionych apostołów, popełniali błędy. I po czym zawsze dają kilka przykładów, na przykład brat Russell na temat roku 1914, że spodziewał się, prawda, końca obecnego wieku i szybkiego nadejścia królestwa, a się okazało, że nie, tak się nie stało. No i znowu jest to nieuczciwy argument, bo który pomija jeden bardzo istotny fakt. Prawda jest, że słudzy Boga rzeczywiście niekiedy błądzą, bo nie są natchnieni. i najwięksi popełniali błędy, potem je korygowali, na przykład jeśli chodzi o rok 1914, Bladysław już chyba 3 lata wcześniej zrozumiał, że to tak się nie stanie, jak on przewidywał i sam się wycofał z tego w 1911 roku, skorygował ten błąd, sprostował go, bo przyszło jaśniejsze światło na to, którego wcześniej nie miał. Ale nigdy nie błądzili i nie mogą błądzić w kwestiach, które Pan przez wcześniejszych sług już wyjaśnił. Co ma miejsce obecnie? Bo obecni słudzy, obecne kierownictwo błądzi w kwestiach już dawno przez Pana wyjaśnionych, a to jest zupełnie co innego. I to nie można przepisać ich tego, że oni błądzą dlatego, że są niedoskonali. Jeżeli błądzą w prawdzie, która została już podana, usprawiedliwienie, prawda? Może jest jakiekolwiek wyjaśnienie? Co z tego, że potem może nawet ktokolwiek coś skorygować? Tak jak mówiłem, ta ich korekta polega tylko na tym, że przed poświęceniem jest jakieś usprawiedliwienie. Ale i tak przy poświęceniu staje się ono pełne. Dzisiaj dla niespłodzonych. Embargo na zasłudze? Tak wyraźnie przecież bez lata chociażby Hetmana napisane, że nie jest ze strony mrycianek godnych i obozu Epifanii go nie ma. Ale oni błądzą, no bo są niedoskonali. Co, nie umieją czytać? Utrata usprawiedliwienia jako kara za niepoświęcenie? To też nie jest sprawa oczywista? Na podstawie dotychczasowych nauk? Śmierć całego obozu Epifanii przed Nowym Przymierzem? A najnowsze pomieszanie pokoju z Bogiem, z pokojem Bożym? Tak? Że pokój z Bogiem, z Rzymian 5.1 jest tylko dla poświęconych? Już nie mówiąc o tych organizacjach Bożych, z których potem się musi wycofywać. O czym to świadczy? Nawet jak on się potem wycofał z tego. O czym świadczy napisanie na piśmie, że ruch, świecki ruch misyjny jest organizacją Bożą? I potem przeprosił, ale używa, cały czas używa terminu, że jest rydwanem Boga. A rydwan to wóz, a wóz to organizacja. To jest to samo, co organizacja, tylko podrywan, rydwanem. Tego nie, rydwanu nie wycofał. Wycofał dlatego, że widział, że jest za duży sprzeciw, za duży wrzask się podniósł, że to nie przejdzie w tej chwili. Jakie perspektywy? Wszystko zależy od tego, czy większość braci stowarzyszonych z tym ruchem to prawdziwi, czy nominalni chrześcijanie. Dla nominalnych chrześcijan prawda i jej zasady nie są najważniejsze. Oni mają jakieś inne kryteria, którymi się kierują. Fizyczna jedność, bycie częścią organizacji, posiadanie jakiejś ludzkiej nazwy, pielgrzymów, którzy by do zboru przyjeżdżali, konwencji, na którą można pojechać. Kiedyś mówiłem wykład na temat Jeremiasza, 5 rozdziału, a teraz tego Jeremiasza, 5 rozdziału zacytuję dwa końcowe wersety, 30 i 31. Jeremiasz 5, 30 i 31, które jak ulał pasują do naszej sytuacji. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. W ludzie Bożym, w Izraelu, to było wtedy w typie. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani rządzą po swojemu. Tutaj lekko trzeba poprawić tłumaczenie. A kapłani rządzą po swojemu. A lud mój kocha się w tym, albo a ludowi mojemu to się podoba. Lecz co uczynicie na końcu tego? Tak dosłownie się dokończy. Prorocy prorokują fałszywie, kapłani rządzą po swojemu, a mojemu ludowi to się podoba. Jakiemu ludowi? Oczywiście nominalnemu. Oni to akceptują. Widać, że ruch pozbywa się swoich naczyń złotych i srebrnych, czyli posiadanych prawd. Widać, że oddaje swoje szaty. Niszczy swoje władze urzędowe, szaty jako władze urzędowe i szaty jako zalety charakteru. Czego dowodem są rosnące błędy w doktrynie i praktyce, z których niektóre zostały przeze mnie tutaj wyżej omówione, oraz duch tychże błędów, czyli uczynki sekciarstwa. Przypomnę raz listę, tą krótką listę Rafa Johnsona o uczynków sekciarstwa. Gniew, konflikty, zazdrość, uprzedzenie, stronniczość, wrogość, prześladowanie i fałszywe przedstawianie wiernych, aprobowanie niektórych form zła oraz nieuznawanie niektórych dobrych zarysów prawdy i jej zarządzeń. Każdy sobie może sam zadać pytanie, ile z tych powyższych uczynków sekciarstwa już widać u wielu braci i sióstr. Napastliwe namawianie braci do niekontaktowania się z nami, do niebrania udziału w naszych spotkaniach, naciski na członków naszego zboru, by się od nas odłączyli, tworzenie o nas niesłychanych historii i kłamstw, porównywanie nas do diabła i szatana, nazywanie ludem pospolitym, buntownikami, których niebawem pochłonie ziemia, to z wykładu, który niedawno słyszałem brata pielgrzyma, straszenie duchową katastrofą tych, którzy chcieliby odejść z ruchu itd. itp. Ci, którzy to czynią, wyrządzają sobie taką krzywdę, jakiej nie wyrządziłby im nikt inny. Z tego powodu zasługują na nasze współczucie i litość, a nie na nienawiść, gniew czy odwet. Obyśmy potrafili okazywać im te lepsze uczucia w ten sposób, prosząc ich o coraz więcej szat dla nas, nawet jeżeli oni by te szaty mieli tracić, no bo na to wpływu już nie mamy, że ktoś rozdziela swoje szaty i je wyrzuca. Ale jak już to robi, Niech nasze szaty stają się coraz ładniejsze w związku z tym. Tego na wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.